Druga Księga Kronik. Salomon. Salomon składa Bogu ofiary i na własną prośbę otrzymuje od Niego mądrość. Umocnił się potem Salomon, syn Dawida, w swojej władzy królewskiej, a Pan, Bóg jego, był z nim i bardzo go wywyższył. Przemówił wówczas Salomon do całego Izraela, do tysiączników i setników, do sędziów i do wszystkich książąt całego Izraela, naczelników rodów. Poszedł potem Salomon i z nim całe zgromadzenie na wyżynę, która jest w Gibeonie, ponieważ tam był namiot spotkania z Bogiem, jaki sporządził Mojżesz, sługa pański, na pustyni. Jednakże Arkę Bożą przeniósł Dawid z Kirjat-Jearim na miejsce przez siebie przygotowane dla niej, rozbił bowiem dla niej namiot w Jerozolimie. Tam przed przybytkiem pańskim znajdował się ołtarz z brązu, który wykonał Besaleel, syn Uriego, syna Hura. Do niego poradę poszedł Salomon i zgromadzenie. Wstąpił tam Salomon przed oblicze Pana na ołtarz z brązu, który należy do namiotu spotkania, i kazał złożyć na nim 1000 ofiar całopalnych. Tej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł Bogu: tyś okazywał mojemu ojcu Dawidowi wielką łaskę, a mnie uczyniłeś w miejsce jego królem. Teraz, Panie Boże, niech się wypełni Twoje słowo dane mojemu ojcu Dawidowi, bo Ty sprawiłeś, iż jestem królem nad narodem tak licznym jak proch ziemi. Daj mi obecnie mądrość i wiedzę, abym mógł występować wobec tego ludu. Któż bowiem zdoła sądzić ten lud Twój wielki? Wówczas odpowiedział Bóg Salomonowi: ponieważ dążeniem Twego serca było nie żeby prosić o bogactwo, o skarby i chwałę, ani o śmierć tych, którzy Cię nienawidzą, ani o długie życie, ale pragnąłeś dla siebie mądrości i wiedzy, aby sądzić mój lud, nad którym ustanowiłem cię królem. Przeto daję ci mądrość i wiedzę, ponadto obdaruję cię bogactwem, skarbami i chwałą, jakich nie mieli królowie przed tobą i nie będą mieli po tobie. Odszedł wówczas Salomon z wyżyny, która jest w Gibeonie, sprzed namiotu spotkania do Jerozolimy i panował nad Izraelem. Powiększył następnie Salomon liczbę rydwanów oraz jezdnych, także miał 1400 rydwanów i 12 000 jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie. Złożył zaś król srebra i złota w Jerozolimie, jak kamieni, co do ilości, jak sykomor w szefeli, jeśli chodzi o ich liczbę. Konie, które posiadał Salomon, sprowadzał z Egiptu i z Koła. Wędrowni kupcy króla sprowadzali je za pieniądze z Koła. Przybywali i przywozili z Egiptu rydwan za 600 cyklów, konia zaś za 150. Tak samo za ich pośrednictwem sprowadzano je dla wszystkich królów chetyckich i aramejskich. Rozkazał też Salomon, aby wbudowano dom dla imienia pańskiego, a dla niego samego pałac królewski. Ostatnie przygotowania do budowy świątyni. Odliczył potem Salomon 70 000 mężczyzn do dźwigania i 80 000 do wydobywania kamienia w górach, a kierowników nad nimi 3600. Następnie przesłał Salomon do Hurama, króla Tyru, takie słowa: uczyń, jak uczyniłeś mojemu ojcu Dawidowi, przysyłając mu drewno cedrowe, by wybudować mu dom na mieszkanie. Oto ja buduję dom dla imienia Pana Boga mego, aby mu go poświęcić, aby palić przed nim wonne kadzidło, składać nieustannie chleby i ofiary całopalne rankiem i wieczorem, w szabaty i w dni nowiu księżyca, święta Pana Boga naszego, i to na wieki w Izraelu. Dom ten, który ja buduję, będzie wielki, albowiem nasz Bóg większy jest od wszystkich bogów. Któż zdoła wybudować mu dom, skoro niebiosa i najwyższe niebiosa nie mogą go ogarnąć? Kimże ja jestem, aby wybudować mu dom, aby palić przed nim kadzidło? Przyślij mi teraz mądrego człowieka, aby umiał wyrabiać przedmioty ze złota i srebra, z brązu i żelaza, z purpury, karmazynu i fioletowej purpury, aby umiał rzeźbić razem z artystami, którzy są ze mną w Judzie i w Jerozolimie, których przygotował mój ojciec Dawid. Nadeślij mi też drzewa cedrowego, cyprysowego i sandałowego z Libanu. Wiem bowiem, że słudzy Twoi umieją wycinać drzewa Libanu. Oto moi słudzy będą razem z Twoimi sługami, aby przygotować mi drewna w wielkiej ilości, albowiem dom, który ja buduję, będzie wielki i budzący podziw. A oto daję na wyżywienie dla drwali Twoich sług ścinających drzewa 20 000 kor wymłoconej pszenicy, 20 000 kor jęczmienia, 20 000 bat wina i 20 000 bat oliwy. Na to odpowiedział na piśmie król Tyru Huram i wysłał je do Salomona. Ponieważ Pan umiłował swój lud, ustanowił ciebie nad nim królem. Następnie mówił Huram: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który uczynił niebiosa i ziemię, który dał królowi Dawidowi syna mądrego, roztropnego i rozumnego, tak iż będzie budował dom dla Pana, a dla siebie pałac królewski. Posyłam ci obecnie mądrego, roztropnego człowieka, Hurama Abdi, syna pewnej kobiety spośród Danitek i ojca Tyryjczyka. Umie on wyrabiać przedmioty ze złota i ze srebra, z brązu i z żelaza, z kamieni, z drewna, z czerwonej i z fioletowej purpury, z bisioru i karmazynu. Umie on wykonywać wszelkie rzeźby i obmyślać każdy projekt, jaki będzie mu dany, razem z twymi artystami i artystami mego pana, a twego ojca Dawida. Teraz więc niech przyśle mój pan swoim sługom pszenicę i jęczmień, oliwę i wino, o których mówił. My zaś będziemy wycinać drzewa z Libanu stosownie do twej potrzeby i sprowadzimy je morzem na tratwach do Jafy. Ty zaś każesz je dostarczyć do Jerozolimy. Policzył więc Salomon wszystkich mężczyzn obcoplemieńców zamieszkałych w ziemi Izraela według spisu jego ojca Dawida. Znalazło się ich 153 600. 70 000 z nich przeznaczył do dźwigania, 80 000 do wydobywania kamienia w górach, a 3 600 na kierowników, aby dopilnowali pracy ludu. Budowa świątyni i jej wystrój. Wreszcie Salomon zaczął budować dom pański w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana jego ojcu Dawidowi, w miejscu, jakie przygotował Dawid na klepisku Ornana Jebusyty. Zaczął zaś budować drugiego dnia w drugim miesiącu, w czwartym roku swego panowania. Wymiary dla budowy domu Bożego dane przez Salomona były następujące. Długość w mierze starożytnej 60 łokci, szerokość 20 łokci. Sień, która była przed główną budowlą świątyni, miała na szerokość 10, a na długość stosownie do szerokości świątyni 20 łokci. Wysokość zaś jej 120 łokci. Wewnątrz pokryto ją czystym złotem. Wielki natomiast dom wyłożył drzewem cyprysowym, pokrył dobrym złotem, ponadto przyozdobił na wierzchu palmami i łańcuchami. I wyłożył też dla ozdoby ten dom drogocennymi kamieniami, a złoto było złotem z Parwaim. Złotem pokrył belki, progi, ściany i drzwi domu, a na ścianach wyrzeźbił cheruby. Zbudował też miejsce najświętsze. Długość jego wynosiła 20 łokci stosownie do szerokości domu, a szerokość jego również 20 łokci. Pokrył go dobrym złotem o wadze 600 talentów. Ciężar zaś gwoździ 50 cyklów złota. Także i górne pomieszczenia pokrył złotem. W miejscu najświętszym uczynił dwa cheruby, dzieło wyrzeźbione artystycznie i pokrył złotem. Skrzydła cherubów rozciągały się na 20 łokci. Jedno skrzydło sięgające do ściany przybytku miało 5 łokci. Pozostałe skrzydło dotykające skrzydła drugiego cheruba również miało 5 łokci. Podobnie skrzydło drugiego cheruba sięgało ściany przybytku, miało 5 łokci, a skrzydło pozostałe także miało 5 łokci i dotykało skrzydła drugiego cheruba. Skrzydła tych cherubów rozciągały się na 20 łokci. Stały one na nogach, twarzami zwróconymi ku przybytkowi. Sporządził także zasłonę z fioletowej purpury, szkarłatu, karmazynu i bisioru. Następnie wyszył na niej cheruby. Wystawił potem przed świątynią dwie kolumny o wysokości 35 łokci, a głowica na szczycie każdej z nich 5-łokciowa. Wyrzeźbił też łańcuchy jak naszyjnik i dał je na głowicę kolumny. Wykonał następnie 100 jabłek granatu i zawiesił je na tych łańcuchach. Przed miejscem świętym wzniósł te kolumny, jedną z prawej strony, drugą z lewej, i nazwał prawą imieniem Jakim, lewą zaś imieniem Boaz. Sprzęty świątynne. Uczynił też ołtarz z brązu, długi na 20 łokci, szeroki na 20 łokci, a na 10 łokci wysoki. Następnie sporządził odlew okrągłego morza o średnicy 10 łokci, o wysokości 5 łokci i o obwodzie 30 łokci. Pod nim były dookoła odlewy rozchylonych kielichów kwiatowych, 10 na 1 łokieć, opasujących to morze w krąg. W jego odlewie były razem odlane dwa rzędy rozchylonych kielichów kwiatowych. Stało ono na 12 wołach. 3 zwracały się ku północy, 3 ku zachodowi, 3 ku południowi, 3 na wschód. Morze to znajdowało się nad nimi u góry, a wszystkie ich zady zwracały się do zewnątrz. Grubość jego była na szerokość dłoni, a brzeg jego był wykonany jak brzeg kielicha kwiatu lilii. Jego pojemność wynosiła 1000 bat. Zrobił też 10 kadzi i postawił ich 5 po prawej stronie, a 5 po lewej, aby obmywać w nich to, co przygotowano na całopalenie. Morze natomiast służyło kapłanom do mycia się w nim. Sporządził także 10 złotych świeczników, zgodnie z przepisami o nich, i umieścił je w miejscu świętym, 5 po prawej stronie, 5 po lewej. Sporządził ponadto 10 stołów i kazał je umieścić w miejscu świętym, 5 z prawej strony, 5 z lewej, a ponadto 100 złotych kropielni. Wybudował nadto dziedziniec kapłański i wielki dziedziniec oraz bramy do niego wiodące, które pokrył brązem. Morze zaś ustawił z prawej strony na południowy wschód. Zrobił też huram kotły, łopatki i kropielnice. Tak ukończył pracę, którą miał wykonać w świątyni Boga dla króla Salomona, a mianowicie 2 kolumny z owalnymi głowicami na szczycie tych kolumn, następnie 2 siatki do pokrycia 2 owalnych głowic na szczycie tych kolumn, dalej 400 jabłek granatu na obydwu siatkach, po 2 rzędy jabłek granatu na każdej siatce, do pokrycia 2 owalnych głowic, które były na tych kolumnach, i 10 kadzi na podstawach. Również jedno morze i 12 wołów pod nim, kotły, łopatki, widełki do mięsa i wszystkie naczynia sporządził Huram Abi dla króla Salomona, dla domu pańskiego, z polerowanego brązu. Król polecił je odlać nad Jordanem w dolinie między Sukot i Seredata. Sporządził zaś Salomon wszystkich tych naczyń takie mnóstwo, iż nie można było obliczyć wagi ich brązu. Sporządził też Salomon wszystkie naczynia, które są w domu Bożym, i złoty ołtarz, stoły na chleby pokładne, świeczniki i ich lampy ze szczerego złota, by je zgodnie z przepisem zapalano przed sanktuarium. Ponadto kwiaty, lampy i szczypce ze złota, i to z najlepszego złota, a te nożyce do knotów, kropielnice, czasze i popielnice były ze szczerego złota. U wejścia do świątyni zawiasy bram wewnętrznych do miejsca najświętszego oraz bramy świątyni do głównej budowli były także złote. Przyniesienie Arki Przymierza. Tak ukończono całą robotę, której dokonał Salomon w świątyni pańskiej. Potem Salomon wniósł i umieścił w skarbcu domu Bożego święte dary swego ojca Dawida, srebro, złoto i wszystkie sprzęty. Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela i wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów do Jerozolimy na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla wszyscy Izraelici na święto 7 miesiąca. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, Lewici wzięli Arkę i wnieśli ją oraz namiot spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani oraz Lewici. Król zaś Salomon i cała społeczność Izraela zgromadzona przy nim przed Arką składali na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczono z powodu wielkiej ilości. Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, to jest do miejsca najświętszego pod skrzydła cherubów, a cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki, że okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu. Drążki te były tak długie, że ich końce były widoczne przed sanktuarium poza Arką, z zewnątrz jednak nie były widoczne. Pozostają one tam aż do dnia dzisiejszego. W Arce zaś nie było nic oprócz 2 tablic. Tablic przymierza, które Mojżesz tam złożył pod Chorebem, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z Egiptu. Obłok chwały pańskiej wypełnia świątynię. Kiedy wyszli kapłani z miejsca świętego, gdyż wszyscy znajdujący się tam kapłani oczyścili się, nie przestrzegając podziału na zmiany, wszyscy lewici śpiewający, Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie i bracia, ubrani w bisior, stali na wschód od ołtarza, grając na cymbałach, harfach i cytrach, a z nimi 120 kapłanów grających na trąbach. Kiedy tak zgodnie jak jeden trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana. Kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych przy wychwalaniu Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaskawość, świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej. Tak, iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska wypełniła świątynię Bożą. Przemówienie Salomona do ludu. Wtedy przemówił Salomon. Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze, a ja ci wybudowałem dom na mieszkanie, miejsce przebywania twego na wieki. Potem król się odwrócił i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela. Całe zaś zgromadzenie Izraela stało. Potem rzekł: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który rękami wypełnił, co zapowiedział ustami ojcu mojemu Dawidowi, mówiąc: Od tego dnia, w którym wyprowadziłem mój lud z ziemi egipskiej, nie wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela żadnego miasta do wybudowania domu, by imię moje w nim przebywało, i nie obrałem męża, aby był władcą nad moim ludem Izraelem. Ale wybrałem Jerozolimę, aby tam było moje imię, i obrałem Dawida, aby był nad moim ludem izraelskim. Dawid zaś mój ojciec powziął zamiar zbudowania domu dla imienia Pana Boga Izraela. Wówczas Pan rzekł memu ojcu Dawidowi: Dobrze postąpiłeś, że powziąłeś zamiar zbudowania domu dla mego imienia. Wypełnił właśnie Pan to, co obiecał, bo nastałem po ojcu moim Dawidzie i zasiadłem na tronie izraelskim, jak zapowiedział Pan, oraz zbudowałem dom dla imienia Pana Boga Izraela i tam też umieściłem arkę, w której znajduje się przymierze, jakie Pan zawarł z Izraelitami. Modlitwa Salomona. Następnie stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnął ręce. Zbudował bowiem Salomon podwyższenie z brązu i postawił po środku dziedzińca. Miało ono 5 łokci długości, 5 łokci szerokości i 3 łokcie wysokości. Wstąpił wówczas na nie, upadł na kolana wobec całego zgromadzenia izraelskiego, a wyciągnąwszy ręce ku niebu, rzekł: Panie Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty na niebie ani na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca, bo dotrzymałeś słowa Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, w tym, coś mu przyrzekł, i powiedział swoimi ustami, a co dziś wypełniłeś ręką. Więc i teraz, o Panie Boże Izraela, dotrzymaj słowa Twemu słudze, memu ojcu Dawidowi, jak mu przyrzekłeś, mówiąc, nie będzie Ci odjęty potomek wobec mnie na tronie Izraela, jeśli tylko Twoi synowie strzec będą swej drogi, postępując wobec mnie tak, jak Ty wobec mnie postępowałeś. Teraz też, Panie Boże Izraela, niech się sprawdzi Twoje słowo, które dałeś Twemu słudze Dawidowi. Czyż jednak naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Przecież niebo i najwyższe niebiosa nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i na jego błaganie, o Panie Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i modlitwę, w której Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w dzień i w nocy oczy Twoje patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, w którym zechciałeś umieścić swoje imię, tak by wysłuchać modlitwę, jaką zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Kiedy kto zgrzeszy przeciw swemu bliźniemu, a później wezwie go do przysięgi, a on przyjdzie do przysięgi wobec Twego ołtarza w tej świątyni, wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i racz działać. Rozsądź między Twymi sługami złego, skazując na karę, aby na jego głowę spadła odpowiedzialność za jego postępowanie, a sprawiedliwego uznając niewinnym za jego uczciwość. Kiedy lud Twój Izraela spotka klęska od nieprzyjaciela za to, że zgrzeszył przeciw Tobie, a oni się nawrócą i będą wysławiać Twoje imię oraz błagać i prosić przed Tobą w tej świątyni, wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz grzech Twego ludu Izraela i przyprowadź ich z powrotem do kraju, który dałeś im i ich przodkom. Kiedy niebo zostanie zamknięte i nie będzie deszczu, dlatego że zgrzeszyli przeciw Tobie, ale potem będą się modlić, zwróceni ku temu miejscu i sławić Twe imię oraz odwrócą się od swych grzechów, bo ich upokorzyłeś, Wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i przebacz grzech Twoich sług i ludu Twego Izraela. Ty wskażesz im dobrą drogę, po której iść mają, i ześlesz deszcz na Twoją ziemię, którą dałeś swemu ludowi na własność. Gdy w kraju będzie głód lub zaraza, gdy będzie spiekota, śnieć, szarańcza lub hasil, gdy wróg jego natrze na jedną z jego bram, albo wszelka klęska lub jakakolwiek choroba, wszelką modlitwę i każde błaganie poszczególnego człowieka i całego ludu Twego Izraela, skoro przejęty klęską wyciągnie ręce do tej świątyni, Ty usłysz w niebie, miejscu Twego przebywania. Racz się zmiłować i oddać każdemu według jego postępowania, bo Ty znasz jego serce, bo jedynie Ty znasz serca ludzi. Niech zachowają bojaźń wobec Ciebie i chodzą Twoimi drogami po wszystkie dni swego życia na powierzchni ziemi, którą dałeś naszym przodkom. Również i cudzoziemca, który nie jest Twego ludu Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe wielkie imię, mocno rękę i ramię wyciągnięte, gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, w miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać. Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię dla nabrania bojaźni przed Tobą za przykładem ludu Twego Izraela. Niech wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem. Gdy lud Twój wyruszy do walki ze swoimi nieprzyjaciółmi drogą, którą go poślesz, i będzie się modlić do Ciebie, zwracając się ku temu miastu i domowi, który zbudowałem dla Twego imienia, wówczas wysłuchaj w niebie ich modlitwę oraz błaganie i wymierz im sprawiedliwość. Jeśli by zaś zgrzeszyli przeciw Tobie, bo nie ma człowieka, który by nie grzeszył, a Ty za to będziesz na nich zagniewany i dlatego oddasz ich w moc wroga, wskutek czego zaworcy uprowadzą ich do ziemi nieprzyjaciół dalekiej czy bliskiej, oni zaś w kraju, do którego zostali uprowadzeni, będą żałować, nawrócą się i będą błagać Ciebie o litość w ziemi ich zesłania, mówiąc: zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. Jeśli więc nawrócą się do Ciebie z całego swego serca i z całej swej duszy w kraju ich zesłania i będą się modlić, zwróceni ku krajowi, który dałeś ich przodkom, ku miastu, któreś wybrał i domowi, który zbudowałem dla Twego imienia, wówczas wysłuchaj w niebie, w miejscu Twego przebywania, ich modlitwę oraz błagania i wymierz im sprawiedliwość. Przebacz łaskawie Twemu ludowi to, czym zgrzeszył przeciw Tobie. A teraz, Boże mój, niechże oczy Twe będą otwarte, a uszy Twe uważne na modlitwę w tym miejscu. A teraz powstań, Panie Boże, i zamieszkaj Ty oraz Arka Twej potęgi. Kapłani Twoi, Panie Boże, niech przyobleką się w zbawienie, a czciciele Twoi niechaj się radują szczęściem. Panie Boże, nie odwracaj oblicza od Twego pomazańca. Pamiętaj o Twej dobroci wobec Twego sługi Dawida. Poświęcenie świątyni. Skoro Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z nieba i strawił całopalenie oraz żertwy, a chwała Pańska wypełniła dom. Kapłani nie mogli wejść do domu Pańskiego, ponieważ chwała Pańska napełniła dom Pański. Wszyscy zaś Izraelici, widząc wstępujący ogień i chwałę Pańską spoczywającą nad świątynią, upadli twarzą ku ziemi na posadzkę i oddali pokłon, a potem wysławiali Pana, że jest dobry i że na wieki jego łaskawość. Król zaś i cały lud składali ofiary przed obliczem Pana. Król Salomon złożył w ofierze 22 000 wołów i 120 000 owiec. I tak poświęcili dom Boży, król i cały naród. Kapłani trwali przy swoich powinnościach, lewici zaś z instrumentami muzycznymi, które sprawił król Dawid dla wtórowania pieśnią na cześć Pana, bo na wieki jego łaskawość, gdy Dawid wychwalał go za ich pośrednictwem. Naprzeciw nich trąbili kapłani, a cały Izrael stał. Potem poświęcił Salomon środkową część dziedzińca przed świątynią Pańską, bo dokonał tam ofiary całopalnej i stłuszczył ofiar biesiadnych, gdyż brązowy ołtarz, który sprawił Salomon, nie mógł pomieścić całopaleń i ofiar z pokarmów i tłuszczów. Wtedy Salomon, a z nim wielkie zgromadzenie całego Izraela, od wejścia do Hamat aż do potoku egipskiego, obchodzili uroczyste święto przez 7 dni. W 8 dniu odbyło się uroczyste zebranie, bo 7 dni trwało poświęcenie ołtarza i 7 dni uroczystość. A w 23 dniu 7 miesiąca odesłał lud do ich namiotów, ludzi radosnych i wdzięcznych w sercu za te wszystkie dobrodziejstwa, jakie Pan wyświadczył Dawidowi, Salomonowi i swemu ludowi izraelskiemu. Boże ostrzeżenie. Salomon ukończył świątynię pańską i pałac królewski oraz szczęśliwie wykonał wszystko to, co pragnął sprawić w świątyni pańskiej i w swoim pałacu. Wówczas Salomonowi w nocy ukazał się Pan i rzekł mu: wysłuchałem twej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiar. Gdy zamknę niebiosa i nie będzie deszczu, i gdy nakażę szarańczy, by zniszczyła pola, lub gdy ześlę na mój lud zarazę, jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. Teraz moje oczy będą otwarte, a uszy moje uważne na modlitwę w tym miejscu. Teraz wybrałem i uświęciłem ten dom, aby tam było imię moje na wieki, a oczy moje i moje serce tam będą skierowane przez wszystkie dni. Ty zaś, jeśli będziesz postępował wobec mnie, jak postępował twój ojciec Dawid, dbając o to, aby wypełniać wszystko, do czego cię zobowiązałem, jeśli będziesz strzegł moich praw i nakazów, utrwalę tron twego królestwa, jak przyrzekłem niegdyś twemu ojcu Dawidowi, mówiąc: nie będzie ci odjęty potomek od rządów nad Izraelem. Ale jeżeli odwrócicie się ode mnie i porzucicie moje prawa i nakazy, które wam dałem, oraz zechcecie pójść i służyć obcym bogom i oddawać im pokłon, to wykorzenię was z mojej ziemi, którą wam dałem, a dom, który poświęciłem memu imieniu, odtrącę od mego oblicza i uczynię z niego przedmiot przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów. Świątynia, która była tak wspaniała, będzie dla każdego przechodnia obok niej przedmiotem zdumienia, tak iż zapyta: dlatego Pan tak uczynił temu krajowi i tej świątyni? A odpowiedzą: dlatego, że opuścili Pana, Boga ich ojców, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej, a upodobali sobie innych bogów oraz oddawali im pokłon i służyli. Dlatego sprowadził na nich całe to nieszczęście. Odbudowa wielu miast. Po upływie 20 lat, w ciągu których zbudował Salomon świątynię pańską i pałac dla siebie, odbudował także te miasta, które Huram dał Salomonowi, i osiedlił tam Izraelitów. Udał się też Salomon do Hamat-Soby i zdobył je. Odbudował ponadto Tadmor na pustyni i wszystkie miasta spichlerzy, które zbudował w Hamat. Odbudował także Bet-Horon górne i Bet-Horon dolne, warowne miasta umocnione murami, bramami i zaworami. Baalat i wszystkie miasta spichlerzy, które należały do Salomona, i wszystkie miasta Rydwanów oraz miasta Konnicy. Wszystko to, co podobało się Salomonowi wybudować w Jerozolimie i na Libanie oraz w każdym kraju będącym pod jego władzą. Organizacja spraw królestwa. A całą ludność pozostałą z Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Hiwitów, Jebusytów, która nie pochodzi z Izraela, stanowiąc potomstwo pozostałe w kraju po tych, których Izraelici nie wytępili, Salomon zaciągnął do robót przymusowych po dziś dzień. Z Izraelitów zaś nikogo nie przeznaczył Salomon do prac niewolniczych, gdyż oni byli jego wojownikami, wodzami przybocznymi, dowódcami jego rydwanów oraz konnicy. Król Salomon miał 250 wyższych urzędników, którzy nadzorowali lud. Sprowadził też Salomon córkę Faraona z miasta Dawidowego do pałacu, który dla niej zbudował. Mówił bowiem: nie powinna kobieta przebywać w domu Dawida, króla izraelskiego, bo jest on miejscem świętym, przez to, że weszła do niego Arka Pańska. Organizacja kultu. Wówczas kazał Salomon składać Panu w ofierze całopalenia na ołtarzu pańskim, który postawił przed sienią, aby zgodnie z porządkiem każdego dnia, według nakazu Mojżesza, składać ofiary w szabaty, dni nowiu księżyca i w trzy uroczystości roku, święto prześników, święto tygodni i święto namiotów. Ustanowił też, według rozkładu ustalonego przez swego ojca Dawida, zmiany kapłanów w ich służbie i lewitów w ich obowiązkach, aby śpiewali hymny pochwalne i służyli kapłanom według porządku każdego dnia. Również ustanowił odźwiernych według ich zmian dla każdej bramy, bo takie było zarządzenie męża Bożego Dawida. Nie zostały zaniedbane pod żadnym względem nakazy króla odnoszące się do kapłanów i lewitów oraz do skarbów. W ten sposób zostały dokończone wszystkie dzieła Salomona, od dnia założenia fundamentów świątyni pańskiej, aż do całkowitego jej ukończenia. Wówczas to udał się Salomon do Esjon-Geber i do Elat nad brzeg morza w kraju Edomu. Wysłał mu wtedy Huram za pośrednictwem swoich sług okręty i załogę znającą morze tak, iż razem ze sługami Salomona dotarli do Ofiru, wzięli stamtąd 450 talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi. Odwiedziny królowej Saby. Również i królowa Saby, usłyszawszy rozgłos o Salomonie, przybyła, aby przez roztrząsanie trudnych zagadnień osobiście przekonać się w Jerozolimie o mądrości Salomona. Przybyła ze świetnym orszakiem i wielbłądami dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co postanowiła. Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień dotyczących wszystkich zagadnień przez nią poruszonych. Nie było zagadnienia nieznanego Salomonowi, którego by jej nie wyjaśnił. Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie jego stołów, potrawy i napoje i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących mu, jego szaty, jego podczaszych i ich ubiory i jego całopalenia, które składał w świątyni pańskiej, wówczas wpadła w zachwyt. Dlatego przemówiła do króla: prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o twoich dziełach i o twojej mądrości. Jednak nie dowierzałam ich słowom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie opowiedziano o ogromie twojej mądrości. Przewyższyłeś pogłoski, które usłyszałam. Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy. Oni wciąż stoją przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na swoim tronie jako króla oddanego dla Pana Boga swego. Z miłości, jaką twój Bóg żywi względem Izraela, chcąc zapewnić mu trwanie na wieki, ustanowił cię nad nim królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości. Następnie dała królowi 120 talentów złota i bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie było więcej wonności od tych, które królowa Saby dała królowi Salomonowi. Także słudzy Hurama i słudzy Salomona, którzy przywozili złoto z Ofiru, sprowadzali drewno sandałowe i drogocenne kamienie. Z tego drewna sandałowego król zrobił podłogi do świątyni pańskiej i do pałacu królewskiego oraz cytry i harfy dla śpiewaków. Takich jak te nie widziano przedtem w ziemi judzkiej. Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko to, w czym okazała swe upodobanie i czego pragnęła, więcej niż to, co sama przywiozła królowi. Niebawem wyruszyła w drogę powrotną do swego kraju wraz ze swą świtą. Waga złota, które co rok dostarczano Salomonowi, wynosiła 666 talentów złota, oprócz opłat handlarzy i kupców wędrownych, którzy je wnosili. Wszyscy królowie arabscy i namiestnicy krajowi wnosili złoto i srebro Salomonowi. Sporządził zatem król Salomon 200 tarcz z kutego złota, a na każdą tarczę wychodziło 600 cyklów kutego złota. Ponadto 300 puklerzy z kutego złota, na każdy puklerz wychodziło 300 cyklów złota. Umieścił je król w domu lasu Libanu. Następnie król sporządził wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył szczerym złotem. Tron miał 6 stopni i podnóżek ze złota oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały 2 lwy. Na 6 stopniach stało tam po obu stronach 12 lwów. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym królestwie. Wszystkie też naczynia, z których pił król Salomon, były złote. Również szczerozłote były wszelkie naczynia domu lasu Libanu. Nie było srebra. Nie ceniono go w czasach Salomona. Król bowiem posiadał okręty, które ze sługami Hurama pływały do Tarszisz. Co 3 lata przybywały okręty z Tarszisz, przywożąc złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie. Dzięki temu król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi. Wszyscy więc królowie ziemi udawali się do Salomona, by posłuchać jego mądrości, jaką Bóg obdarzył jego serce. Każdy zaś z nich składał corocznie swój dar, naczynia srebrne i naczynia złote, szaty czy też zbroje lub wonności, konie albo muły. Miał więc Salomon 4000 przegród dla koni i rydwanów oraz 12000 jezdnych. rozmieścił ich w miastach Rydwanów i przy królu w Jerozolimie. Panował on wówczas nad wszystkimi królami od rzeki aż do ziemi filistyńskiej i aż do granicy Egiptu. Srebra zaś król złożył w Jerozolimie tyle, ile kamieni, a cedrów, ile sykomor na szefeli. Przywożono też dla Salomona konie z Musri i ze wszystkich krajów. Koniec dziejów Salomona. A czyż pozostałe dzieje Salomona, od pierwszych do ostatnich, nie są opisane w kronice proroka Natana i w proroctwie Achjasza z Shilo i w widzeniu widzącego Jeddo w sprawie Jeroboama, syna Nebata? Królował zatem Salomon w Jerozolimie nad całym Izraelem w ciągu 40 lat. Spoczął Salomon przy swoich przodkach i pochowano go w mieście Dawida, jego ojca, a jego syn Roboam został w jego miejsce królem. Historia następców Salomona. Rozłam królestwa za Roboama. Roboam udał się do Sychem, bo w Sychem zebrał się cały Izrael, aby go ustanowić królem. Usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, a przebywał on w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem i wrócił z Egiptu. Posłano więc po niego i wezwano go. Kiedy przybył Jeroboam i cały Izrael, wtedy przemówili do Roboama tymi słowami: Twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś teraz ulżyj w okrutnej pańszczyźnie u twego ojca i w tym ciężkim jarzmie, które na nas włożył, a my ci za to będziemy służyć. Na to im odpowiedział: idźcie na 3 dni, a potem przyjdźcie do mnie z powrotem. Wobec tego lud się rozszedł. A król Roboam zasięgnął rady starszych, którzy stanowili otoczenie jego ojca Salomona za jego życia, mówiąc: jak mi doradzacie odpowiedzieć temu ludowi? Oni zaś tak do niego przemówili: jeśli będziesz dla tego ludu dobry i okażesz im życzliwość, a przemówisz do nich łagodnymi słowami, to będą ci sługami przez całe życie. Ale on nie poszedł za radą, którą mu dawali starsi, natomiast zasięgnął rady młodzieńców, którzy razem z nim wzrośli i stanowili jego otoczenie. Rzekł do nich: co wy radzicie, jak odpowiedzieć temu ludowi, który przemawiał do mnie takimi słowami: ulżyj nam w jarzmie, które włożył na nas twój ojciec? Młodzieńcy zaś, którzy razem z nim wzrośli, przemówili do niego tak: temu ludowi, który przemawiał do ciebie, mówiąc: twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś ulżyj nam w tym jarzmie, odpowiesz: mój mały palec jest grubszy niż biodra mego ojca, gdyż dotąd mój ojciec nałożył na was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców. Trzeciego dnia, tak jak powiedział król w słowach: wróćcie do mnie trzeciego dnia, przyszedł Jeroboam i cały lud do Roboama. A wtedy król dał ludowi surową odpowiedź, gdyż nie poszedł za radą, którą dawali starsi. Przemówił więc do nich tak, jak radzili młodzieńcy: mój ojciec obciążył was jarzmem, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców. Król więc nie wysłuchał ludu, gdyż to wydarzenie dokonało się z woli Bożej, aby Pan spełnił swą groźbę, którą wypowiedział przez Achjasza z Shilo do Jeroboama, syna Nebata. Kiedy cały Izrael zobaczył, że król go nie wysłuchał, wtedy lud tak odrzekł królowi: cóż za wspólny dział mamy z Dawidem, wszak nie mamy dziedzictwa z synem Jessego. Do twoich namiotów, o Izraelu, teraz, Dawidzie, pilnuj swego domu. I rzeczywiście Izrael poszedł do swoich namiotów, a Roboam panował tylko nad tymi Izraelitami, którzy mieszkali w miastach Judy. Gdy zaś król Roboam wysłał Hadorama, który był przełożonym robotników pracujących przymusowo, Izraelici ukamienowali go, tak iż umarł. Wobec tego król Roboam pospieszył się, aby wsiąść na Rydwan i uciec do Jerozolimy. Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida aż po dzień dzisiejszy. Rządy Roboama. Roboam, przybywszy do Jerozolimy, zebrał pokolenie Judy i Benjamina, to jest 180 tysięcy wyborowych wojowników, aby wszcząć wojnę z Izraelem o przywrócenie władzy królewskiej Roboamowi. Wówczas Pan skierował słowo do Szemajasza, męża Bożego: powiedz królowi judzkiemu, Roboamowi, synowi Salomona, i całemu Izraelowi w Judzie i Beniaminie, oznajmiając: tak mówi Pan: nie wyruszajcie do walki z waszymi braćmi. Niech każdy wróci do swego domu, bo przeze mnie zostało zrządzone to, co się stało. Posłuchali rozkazu pańskiego i zawrócili z drogi przeciw Jeroboamowi. Roboam osiadł w Jerozolimie i wybudował umocnione twierdze w Judzie. Odbudował także Betlejem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adulam, Gat, Maresze, Zif, Adoraim, Lakisz, Azekę, Sorea, Ajalon, Hebron. Były to miasta warowne w Judzie i Benjaminie. Wzmocniwszy twierdzę, dał im dowódców oraz zapasy żywności, oliwy i wina. W każdym takim mieście złożył tarcze i dzidy oraz bardzo je umocnił. Należały do niego tylko Juda i Benjamin. Kapłani i lewici, którzy znajdowali się w całym Izraelu, garnęli się do niego ze wszystkich stron. Lewici opuszczali swoje pastwiska i posiadłości, a szli do Judy, do Jerozolimy, ponieważ Jeroboam wraz z synami odsunął ich od kapłaństwa pańskiego. Sam sobie ustanawiał kapłanów na wyżynach dla czczenia kozłów i cielców, które sporządził. Przybywali więc do Jerozolimy za lewitami ze wszystkich pokoleń izraelskich ci, którzy oddawali swe serce szukaniu Pana, Boga Izraela, aby składać ofiary Panu, Bogu swych ojców. Przez 3 lata wzmocnili oni królestwo judzkie i wspierali Roboama, syna Salomona, albowiem przez 3 lata postępowali drogą Dawida i Salomona. Potem wziął sobie Roboam za żonę Mahalat, córkę Jerimota, syna Dawida, i Abihail, córkę Eliaba, syna Jessego. Urodziła mu ona synów Jeusza, Szemariasza i Zachama. Po niej pojął Maakę, córkę Absaloma. Urodziła mu ona Abiasza i Attaję, Zizę i Szelomita. Ze wszystkich zaś swoich żon i nałożnic, miał bowiem 18 żon i 60 nałożnic, Roboam najbardziej ukochał Maakę, córkę Absaloma. Łącznie był on ojcem 28 synów i 60 córek. Na pierwszym miejscu postawił Roboam syna Maaki Abiasza, aby był dowódcą wśród swoich braci, jego bowiem zamierzał ustanowić królem. Następnie postąpił roztropnie, ponieważ rozesłał wszystkich swoich synów po ziemi Judy i Benjamina do wszystkich obwarowanych miast. Dał im wówczas mnóstwo żywności i postarał się dla nich o wiele żon. Niewierność Roboama. Gdy się utwierdziło i umocniło panowanie Roboama, opuścił on prawo pańskie, a z nim cały Izrael. W 5. roku panowania króla Roboama nadciągnął Szyszak, król egipski, przeciw Jerozolimie, albowiem mieszkańcy jej okazali niewierność wobec Pana. Nadciągnął z 1200 rydwanami i z 60 tysiącami jeźdźców oraz niezliczonym tłumem ludzi, którzy z nim wyszli z Egiptu, z Libijczykami, Sukijczykami i Kuszytami. I zdobył on warowne miasta Judy i doszedł aż do Jerozolimy. Wtedy to prorok Szemajasz udał się do Roboama i książąt judzkich, którzy się wycofali przed Szyszakiem do Jerozolimy, i rzekł im: tak mówi Pan, wyście mnie opuścili i ja także was opuszczam, oddając w ręce Szyszaka. Upokorzyli się wtedy książęta Izraela wraz z królem i rzekli: sprawiedliwy jest Pan. Widząc ich upokorzenie, Pan skierował te słowa do Szemajasza: ponieważ upokorzyli się, nie zniszczę ich i ześlę niebawem ocalenie i mego gniewu nie wyleję na Jerozolimę za pośrednictwem Szyszaka. Staną się jednak jego sługami, aby poznali różnicę między służbą u mnie, a służbą królestwom innych ziem. Nadciągnął więc król egipski Szyszak przeciw Jerozolimie i zabrał kosztowności świątyni pańskiej oraz kosztowności pałacu królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał również złote tarcze, które sporządził Salomon. Wobec tego król Roboam zamiast nich sporządził tarcze z brązu i powierzył je dowódcom straży pilnującej wejścia do pałacu królewskiego. Odtąd za każdym razem, kiedy król wchodził do świątyni pańskiej, wchodziła straż, wnosiła je, a potem odnosiła do zbrojowni straży. Gdy król się upokorzył, odwrócił się od niego gniew Pana i nie zniszczył go całkowicie. Zresztą i w Judzie były rzeczy dobre. Umocnił się więc król Roboam w Jerozolimie i panował. Kiedy został królem, miał lat 41, a 17 lat panował w Jerozolimie, w mieście, które wybrał Pan ze wszystkich pokoleń izraelskich, aby tam umieścić swe imię. Jego matce było na imię Naama, Amonitka. Jednakże postępował źle, albowiem nie skłonił swego serca, aby szukać Pana. A czyż dzieje Roboama od pierwszych do ostatnich nie są opisane w dziejach proroka Szemajasza i widzącego Iddo w porządku rodowodu? Walki zaś Roboama z Jeroboamem trwały przez cały czas. Po czym spoczął Roboam przy swoich przodkach i pogrzebany został w mieście Dawidowym, a syn jego Abiasz został w jego miejsce królem. Abiasz wojuje z Jeroboamem. Abiasz objął rządy w Judzie w 18 roku panowania króla Jeroboama. 3 lata królował w Jerozolimie. Jego matce było na imię Maaka, córka Uriela z Gibea. Między Abiaszem a Jeroboamem trwała walka. Wojnę rozpoczął Abiasz siłą 400 tysięcy walecznych wojowników, wyborowych mężczyzn. Jeroboam zaś uszykował do walki 800 tysięcy wyborowych mężczyzn, dzielnych wojowników. Abiasz wstąpił na szczyt góry Semaraim, położonej wśród gór efraimskich, i rzekł: słuchajcie mnie, Jeroboamie i cały Izraelu. Czyż nie wiecie, że Pan, Bóg Izraela, dał panowanie nad Izraelem i to na wieki Dawidowi, jemu i jego potomkom nierozerwalnym przymierzem? Tymczasem powstał Jeroboam, syn Nebata, a sługa Salomona, syna Dawida, i zbuntował się przeciw swemu panu. Zebrali się potem u niego lekkomyślni mężowie, synowie Beliala, i sprzeciwili się synowi Salomona, Roboamowi, który był młodzieńcem bojaźliwego serca i dlatego im się nie oparł. Teraz zaś spiskujecie, aby oprzeć się panowaniu pańskiemu, sprawowanemu poprzez potomków Dawida. I jesteście licznym tłumem i macie ze sobą złote cielce, które wam jako bogów sporządził Jeroboam. Czy to nie wy wygnaliście kapłanów pańskich, synów Aarona i Lewitów? Czyż to nie wy poczyniliście sobie kapłanów, jak u ludów krajów pogańskich? Każdy, który przychodzi z młodym cielcem i 7 baranami, aby go wyświęcono na kapłana, staje się kapłanem tego, który nie jest Bogiem. Dla nas Pan jest naszym Bogiem i nie porzuciliśmy Go. Kapłani na usługach Pana są potomkami Aarona, a także spełniają swe czynności lewici. Każdego ranka i wieczora składają Panu całopalne ofiary, wonne kadzidła, troszczą się o chleby pokładne na czystym stole, o złoty świecznik i jego lampy, aby płonęły co wieczór, albowiem my przestrzegamy zarządzeń Pana Boga naszego, wy zaś opuściliście Go. A oto z nami na czele Bóg i Jego kapłani oraz trąby sygnałowe, aby grzmiały przeciwko wam, Izraelici. Nie walczcie z Panem, Bogiem waszych ojców, albowiem nie powiedzie się wam. Tymczasem Jeroboam rozkazał zasadce zejść na tyły, i tak sam znalazł się wobec Judy, a zasadzka na tyłach. Obrócił się wówczas Juda, a oto czeka go walka i z przodu, i od tyłu. Zawołali zatem do Pana, a kapłani zadali w trąby. Wtedy wszyscy z Judy podnieśli okrzyk bojowy i gdy oni krzyczeli, Bóg pobił Jeroboama i całego Izraela wobec Abiasza i pokolenia Judy. Uciekli potem Izraelici przed Judą, a Bóg oddał ich w ręce Judy. Pobili ich wtedy Abiasz i jego lud oraz zadali wielką klęskę, tak że padło wówczas z Izraela śmiertelnie rannych 500 tysięcy wyborowych mężczyzn. Upokorzyli się więc Izraelici, natomiast silnymi i odważnymi poczuli się potomkowie Judy, ponieważ oparli się na Panu, Bogu swych ojców. Abiasz ścigał Jeroboama i zabrał mu miasta Betel z miejscowościami przynależnymi, Jeszane z miejscowościami przynależnymi i Efron z miejscowościami przynależnymi. Za życia Abiasza Jeroboam nie mógł już powrócić do sił. Potem poraził go Pan i umarł. Wzmocnił się więc Abiasz. Wziął on sobie 14 żon i miał z nich 22 synów i 16 córek. Pozostałe zaś dzieje Abiasza oraz wszystko, co uczynił, i słowa opisane są w opowiadaniu proroka Iddo. Spoczął następnie Abiasz ze swymi przodkami i pochowano go w mieście Dawidowym. Jego syn Asa został w jego miejsce królem. Za jego dni spokój w kraju panował przez 10 lat. Asa tępi bałwochwalstwo. Asa czynił to, co jest dobre i słuszne w oczach Pana Boga jego. Usunął ołtarze obcych bogów i wyżyny, pokruszył stele, wyciął aszery. Nakazał mieszkańcom Judy, by szukali Pana Boga swych ojców i wypełniali prawo oraz przykazanie. Zniósł we wszystkich miastach Judy wyżyny i stele słoneczne. Jego królestwo zaznało pokoju w jego czasach. Wybudował też miasta warowne w Judzie, ponieważ kraj był spokojny i nie prowadził wojny w owych latach. Pan bowiem udzielił mu pokoju. Rzekł więc do mieszkańców Judy: odbudujmy te miasta i otoczmy murem, opatrzmy wieżami, bramami, zaworami, dopóki jeszcze kraj jest w naszym władaniu. Ponieważ szukaliśmy Pana Boga naszego, On także szukał nas i udzielił nam zewsząd pokoju. Budowali zatem i powodziło się im. Asa miał 300 000 wojska z Judy, noszących tarcze i dzidy. Z pokolenia Beniamina uzbrojonych tarcze i łuk 280 000, a wszyscy byli dzielnymi wojownikami. Powstał przeciw nim Zerach Kuszyta, sile miliona żołnierzy i 300 rydwanów, i doszedł aż do Maresy. Przeciwko niemu wystąpił Asa. Stanęli do walki w dolinie Sefaty w pobliżu Mareszy. Wtedy to wezwał Asa Pana, Boga swego, i rzekł: Panie, nie ma Tobie równego, by przyjść z pomocą w walce między potężnym a pozbawionym siły. Wesprzyj nas, Panie Boże nasz, bo Tobie ufamy i w Twoim imieniu wystąpiliśmy przeciwko temu mnóstwu. Panie, Ty jesteś naszym Bogiem, nie daj się zwyciężyć nikomu. Pobił więc Pan Kuszytów wobec Asy i wobec Judy, wskutek czego Kuszyci uciekli. Asa zaś i lud, który z nim był, ścigali ich aż do Geraru. Kuszytów padło wtedy tylu, że nie ostał się nikt przy życiu, albowiem zostali starci przed Panem i jego wojskiem. Zdobyto bardzo wielki łup. Zdobyli też wszystkie miasta otaczające Gerar, ogarnął bowiem ich mieszkańców bardzo wielki strach, tak iż mogli złupić je wszystkie. A łup w nich był wielki. Uderzyli także na zagrody bydła, uprowadzając mnóstwo owiec i wielbłądów, a potem wrócili do Jerozolimy. Przestrogi proroka Azariasza. A Duch Boży spoczął na Azariaszu, synu Odeda. Wyszedł on naprzeciw Asie i rzekł mu: posłuchajcie mnie, Aso i wszyscy z Judy i Beniamina. Pan jest z wami, gdy wy jesteście z nim. Jeśli go będziecie szukać, znajdziecie, a jeśli go opuścicie, i on was opuści. Przez długi czas był Izrael bez Boga prawdziwego i bez kapłana nauczyciela i bez prawa. Zwrócił się wówczas w swej udręce ku Panu Bogu Izraela, szukał go, a on dał mu się odnaleźć. W owych to czasach nie było pokoju dla wychodzącego i wracającego, albowiem zawisł wielki niepokój nad wszystkimi mieszkańcami kraju. Naród powstał przeciw narodowi, miasto przeciw miastu, albowiem Bóg przez różne uciski dopuszczał na nich to zamieszanie. Wy zaś bądźcie mocni i nie opuszczajcie rąk, bo jest zapłata za wasze czyny. Gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo, proroka Odeda, nabrał otuchy i usunął obrzydliwości z całej ziemi Judy i Beniamina oraz miast, które zdobył na górze Efraima. I odnowił ołtarz pański, który znajdował się przed przedsionkiem pańskim. Zebrał potem wszystkich ludzi z Judy i Beniamina oraz wszystkich z Efraima i Manassesa i Symeona, przebywających z nimi, bo przeszli oni w wielkiej liczbie z Izraela do niego, widząc, że ich Bóg Jahwe był z nim. Zgromadzili się więc w Jerozolimie w 3 miesiącu 15 roku panowania Asy. Ofiarowali w owym dniu dla Pana z łupu, jaki przynieśli, 700 wołów i 700 000 owiec. Zobowiązali się przymierzem szukać Pana, Boga ich ojców, z całego serca i z całej duszy. Będzie skazany na śmierć każdy, kto by, mały czy wielki, mężczyzna czy kobieta, nie szukał Pana, Boga Izraela. Przysięgli więc wobec Pana donośnie wśród okrzyków radości, dźwięków trąb i rogów. A wszyscy z Judy cieszyli się z tej przysięgi, ponieważ całego serca swego przysięgli sobie i z całą chęcią szukali go, wskutek czego pozwolił znaleźć im pokój na wszystkich granicach. Król Asa nawet swą matkę Maakę pozbawił godności królowej za to, że sporządziła obrzydliwość ku czci Aszery. Asa ściął tę obrzydliwość, porąbał i spalił przy potoku Cedron. Ale choć nie usunięto wyżyn z Izraela, jednak serce Asy w ciągu całego życia jego pozostało szczere. W świątyni Bożej złożył sprzęty poświęcone na ofiarę przez swojego ojca i przez siebie: srebro, złoto oraz naczynia. Wojny zaś nie było aż do 35 roku panowania Asy. Asa przeciw Baszy. W 36 roku panowania Asy powstał przeciw Judzie Basza, król Izraela. Zaczął umacniać on Rama, aby nikomu nie dać wychodzić i wchodzić do króla judzkiego Asy. Wobec tego Asa wziął srebro i złoto ze skarbów świątyni pańskiej i pałacu królewskiego i posłał je przebywającemu w Damaszku królowi Aramu Ben-Hadadowi z tymi słowami. Trwa przymierze między mną a tobą, jak było między moim ojcem a twoim. Oto posyłam ci srebro i złoto. Wyrusz i zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, a wtedy odstąpi ode mnie. Ben-Hadad posłuchał króla Asy i posłał dowódców swego wojska na miasta izraelskie. Napadli oni na Ijon, Dan i Abel-Maim oraz na wszystkie miasta w Pichlerze Neftalego. Gdy tylko Basza dowiedział się o tym, zaniechał umacniania Rama i zawiesił swoją pracę. Wtedy król Asa zgromadził całego Judę, aby zabrali z Rama kamienie i drewno, z którego poprzednio budował Basza i użył je do umocnienia nimi Geba i Mizpa. W tymto czasie przyszedł do Asy króla Judy widzący Hanani i rzekł do niego: ponieważ oparłeś się na królu Aramu, a nie na Panu Bogu twoim, dlatego wymknie się z twojej ręki wojsko króla aramejskiego. Czy Kuszyci i Libijczycy nie byli wielką potęgą dzięki rydwanom i bardzo licznym jeźdźcom, a jednak gdy się oparłeś na Panu, oddał ich w twoje ręce? Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere. Postąpiłeś nierozsądnie tym razem i dlatego odtąd będziesz miał walki. Rozgniewał się wtedy Asa na widzącego i strącił go do więzienia, ponieważ jego słowa doprowadziły go do gniewu. Uciskał też Asa w tym czasie niektórych ludu. Początkowe zaś i późniejsze dzieje Asy zapisane są wszystkie w Księdze Królów Judzkich i Izraelskich. W 39 roku swego panowania rozchorował się Asa na nogi i cierpiał bardzo, jednakże nawet w tej chorobie szukał nie Pana, lecz lekarzy. Spoczął następnie Asa ze swymi przodkami i zmarł w 41 roku swego panowania. Pogrzebano go potem w jego grobie, który wykuł sobie w mieście Dawidowym. Złożono go na łożu wypełnionym pachnidłami i maściami, przygotowanymi według sztuki aptekarskiej, i spalono mu bardzo wiele kadzidła. Rządy Jozafata Judzkiego. Jego syn Jozafat został w jego miejsce królem i umocnił się przeciwko Izraelowi. Umieścił wojsko we wszystkich warownych miastach Judy i dał zarządców w ziemi judzkiej oraz w miastach Efraima, które zdobył jego ojciec Asa. Pan zaś był z Jozafatem, ponieważ postępował on takimi drogami, jak na początku jego praojciec Dawid, i za Baalami nie chodził, lecz szukał Boga swoich ojców i postępował zgodnie z jego przykazaniami. Występków Izraela nie naśladował. Umocnił więc Pan władzę królewską w jego ręku. Wszyscy z Judy oddawali Jozafatowi daninę, także posiadał obfite bogactwo i wielką sławę. Serce jego umocniło się na drogach pańskich, nadal więc usuwał wyżyny i aszery z Judy. W trzecim roku swego panowania posłał swoich dowódców Ben-Haila i Obadiasza, Zachariasza, Nataneela i Mikajasza, aby nauczali w miastach judzkich. Z nimi zaś Lewitów Szemajasza i Netaniasza, Zebadiasza i Asachela, Szemiramota i Jonatana, Adoniasza, Tobiasza i Top Adoniasza, a z nimi kapłanów Eliszame i Jorama. Nauczali oni w Judzie, a mieli ze sobą księgę prawa pańskiego i obchodzili wszystkie miasta Judy, pouczając lud. A bojaźń pańska padła na wszystkie królestwa otaczające Judę, wskutek czego nie odważyły się walczyć z Jozafatem. Nawet od Filistynów przynoszono Jozafatowi dary i daniny w srebrze, a Arabowie przyprowadzali mu drobne bydło, 7700 baranów i 7700 kozłów. I tak doszedł Jozafat do szczytu swej wielkości. Zbudował on w ziemi Judy zamki warowne i miasta spichlerzy. Posiadał on liczną służbę w miastach judzkich i załogę dzielnych wojowników w Jerozolimie. A oto ich spis według ich szczepów. W Judzie tysiącznikami byli dowódca Adna, a z nim 300 tysięcy dzielnych wojowników, a przy jego boku dowódca Johanan, a z nim 280 tysięcy ludzi, a przy jego boku Amaziasz, syn Zikriego, ochotnik w służbie pańskiej, a z nim 200 tysięcy dzielnych wojowników. A z Beniamina dzielny wojownik Eliada, a z nim 200 tysięcy łuczników i tarczowników. Pod jego rozkazami Jozabat, a z nim 180 tysięcy uzbrojonych ludzi. Ci wszyscy służyli królowi, oprócz tych, których król rozmieścił w warownych miastach po całej ziemi Judy.
Sojusz Jozafata z Achabem.
Jozafat, stawszy się bardzo bogatym i sławnym, spowinowacił się z Achabem. Po kilku latach udał się do Achaba do Samarii. Achab zabił wtedy dla niego i dla ludzi, którzy z nim byli, dużo drobnego i większego bydła. I tak skłonił go, aby poszedł z nim przeciw Ramot w Giladzie. Wówczas zwrócił się Achab, król izraelski, do króla judzkiego Jozafata. Czy pójdziesz ze mną przeciw Ramot w Giladzie? Odpowiedział mu, ja tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud, będziemy z tobą na wojnie. Ponadto Jozafat rzekł królowi izraelskiemu, najpierw zapytaj proszę o słowo Pana. Król więc izraelski zgromadził 400 proroków i rzekł do nich, czy powinienem wyruszyć na wojnę o Ramot w Giladzie, czy też powinienem tego zaniechać? A oni odpowiedzieli, wyruszaj, a Bóg je da w ręce króla. Jednak Jozafat rzekł, czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka pańskiego, abyśmy przez niego mogli zapytać? Nadto król izraelski odrzekł Jozafatowi, jeszcze jest jeden mąż, przez którego można zapytać Pana, ale ja go nienawidzę, bo mi nie prorokuje dobrze, tylko zawsze źle. Jest to Micheasz, syn Nimni. Wtedy Jozafat powiedział, nie mów tak królu. Zawołał więc król izraelski któregoś dworzanina i rzekł, pospiesz się po Micheasza, syna Nimni. Król izraelski i Jozafat, król judzki, ubrani w szaty królewskie, siedzieli na swoich tronach. Siedzieli na placu u wrót Samarii, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy. Sedeckiasz, syn Kenaany, sporządził sobie rogi żelazne i powiedział, tak mówi Pan. Nimi będziesz budł Aram, aż do ich wytępienia. I wszyscy prorocy podobnie prorokowali, mówiąc, idź na Ramot w Giladzie i zwyciężaj, Pan je da w ręce króla. Te zaś posłaniec, który poszedł zawołać Micheasza, powiedział mu tak. Oto przepowiednie proroków są jednogłośnie pomyślne dla króla. Niechże twoja przepowiednia, proszę cię, będzie jak każdego z nich taką, żebyś zapowiedział powodzenie. Wówczas Micheasz odrzekł. Na życie pana na pewno będę mówił to, co powie mój Bóg. Potem przyszedł przed króla. Wtedy król się odezwał do niego. Micheaszu, czy powinniśmy wyruszyć na wojnę przeciw Ramot w Giladzie, czy też powinniśmy tego zaniechać? Wtedy do niego przemówił. Wyruszcie, a zwyciężycie. Będą oni oddani w wasze ręce. Król zaś mu powiedział, ile razy ja cię mam zaklinać, żebyś mi mówił tylko prawdę w imieniu Pana. Wówczas on rzekł, ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach jak trzodę owiec i kóz bez pasterza. Pan rzekł, nie mają swego Pana. Niech każdy wróci w pokoju do swego domu. Wtedy król izraelski zwrócił się do Jozafata. Czyż ci nie powiedziałem? Nie prorokuje mi pomyślności, tylko nieszczęścia. Tamten zaś mówił dalej, dlatego słuchajcie wyroku pańskiego. Ujrzałem Pana siedzącego na swym tronie, a po jego prawej i lewej stronie stały przy nim wszystkie zastępy niebieskie. Wówczas Pan rzekł, kto zwiedzie Achaba, króla izraelskiego, aby poszedł i poległ w Ramot w Giladzie? Gdy zaś jeden rzekł tak, a drugi inaczej, wystąpił pewien duch i stanąwszy przed Panem powiedział, ja go zwiodę. Wtedy Pan rzekł do niego, jak? On zaś odrzekł, wyjdę i stanę się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków. Wówczas Pan rzekł, możesz zwieść i to ci się uda. Idź i uczyń tak. Oto dlatego Pan dał teraz ducha kłamstwa w usta tych twoich proroków. Pan bowiem zawyrokował twoją zgubę. Wtedy Sedeckiasz, syn Kenaany, podszedł i uderzył Micheasza w policzek, mówiąc, którąż to drogą przeszedł ode mnie duch pański, aby mówić z tobą. A Micheasz odrzekł, oto ty sam zobaczysz tego dnia, gdy będziesz przechodził z ukrycia w ukrycie, aby się schować. Król izraelski zaś rozkazał, weźcie Micheasza i zaprowadźcie go z powrotem do Amona, dowódcy miasta, i do syna królewskiego Joasza, i powiedzcie, tak rzekł król, wtrąćcie go do więzienia i żywcie chlebem i wodą jak najskąpiej, aż do mego powrotu w pokoju. Na to Micheasz powiedział, gdybyś miał powrócić w pokoju, to znaczyłoby, że Pan nie mówił przeze mnie. I dodał, słuchajcie wszystkie narody. Jednak król izraelski i Jozafat, król judzki, wyruszyli na Ramot w Gileadzie. Tam król izraelski powiedział Jozafatowi, zanim pójdę w bój, przebiorę się, ty zaś wdziej swoje szaty. Następnie król izraelski przebrał się i dopiero wtedy przystąpili do walki. A król Aramu wydał taki rozkaz dowódcom swoich rydwanów. Nie walczcie ani z małym, ani z wielkim, lecz tylko z samym królem izraelskim.
To też kiedy dowódcy Rydwanów zobaczyli Jozafata, powiedzieli: ten jest królem izraelskim. Wtedy otoczyli go, aby z nim walczyć. Wówczas Jozafat wydał okrzyk bojowy. Pomógł mu Pan, odciągając ich od niego. Kiedy dowódcy Rydwanów postrzegli, że nie on jest królem izraelskim, zawrócili od niego. A pewien człowiek naciągnął łuk i przypadkiem ugodził króla izraelskiego między spojenia pancerza. Powiedział więc król woźnicy: zawróć i ratuj mnie z tej walki, bo zostałem zraniony. Tego dnia rozgorzała walka, a król izraelski utrzymał się stojąc na Rydwanie naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora, a zmarł o zachodzie słońca.
Prorok Jehu upomina króla Jozafata. Król judzki Jozafat zdrów i cały wracał do Jerozolimy do domu. Wówczas wyszedł na jego spotkanie widzący Jehu, syn Hananiego, i rzekł do króla Jozafata: czy musisz wspomagać bezbożnego i miłować wrogów Pana? Przez to właśnie trwa nad tobą gniew pański. Przecież znalazły się i u ciebie dobre czyny, usunąłeś bowiem Aszery z tej ziemi, a swoim sercem skłoniłeś się do szukania Boga. Pozostał więc Jozafat w Jerozolimie. A później wyruszył do ludu od Beer-Szeby aż do gór Efraima i nawracał lud do Pana, Boga ich ojców. A mianowicie ustanowił sędziów w kraju, w każdym warownym mieście Judy. Następnie przemówił do sędziów: uważajcie na to, co czynicie, bo nie dla człowieka sądzicie, lecz dla Pana. On jest przy was, gdy sądzicie. Teraz zaś niech wami owładnie bojaźń pańska. Uważajcie więc, co czynicie. Nie ma bowiem u Pana, Boga naszego, niesprawiedliwości, stronniczości i przekupstwa. Także i w Jerozolimie ustanowił Jozafat sędziów spośród lewitów i kapłanów oraz naczelników rodów dla Izraela, aby sądzili w imię Pańskie zatargi i sprzeczki mieszkańców Jerozolimy. I taki rozkaz im dał: tak macie postępować, w bojaźni Pańskiej, w prawdzie i w szczerości serca. We wszelkiej sprawie, jaka do was dojdzie od waszych braci, którzy mieszkają w waszych miastach, czy to sprawa zabójstwa, czy to sprawa rozróżnienia między prawem a poleceniem, między postanowieniem a nakazem, pouczajcie ich, aby nie grzeszyli przeciw Panu i aby gniew Jego nie ciążył nad wami i nad waszymi braćmi. A oto kapłan Amariasz będzie naczelnikiem nad wami w każdej sprawie pańskiej, książę pokolenia Judy, Zebadiasz, syn Izmaela, w każdej sprawie królewskiej, a lewici będą wam służyć za pisarzy. Bądźcie dzielni i działajcie, a Pan poszczęści dobremu. Skuteczność modlitwy Jozafata. Potem Moabici i Amonici, a z nimi część spośród Meunitów, targnęli, aby walczyć przeciw Jozafatowi. Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomość następującą: powstało przeciw tobie z drugiej strony morza, z Edomu, wielkie wojsko i jest już teraz Haseson Tamar, to jest w Engadi. Przerażony Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Ogłosił też post całej ziemi judzkiej. Zebrali się więc mieszkańcy Judy, aby prosić Pana o pomoc. Przybyli zaś z każdego miasta Judy, aby błagać Pana. Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy, świątyni, przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie, Boże naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie i czyż nie Ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W Twoim to ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. Czy to nie Ty, Boże nasz, wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed Twoim ludem Izraelem i dałeś ją na wieki potomstwu Abrahama, Twego przyjaciela? Zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię dla Twego imienia, mówiąc: jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza albo głód, staniemy przed tą świątynią i przed Tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię i będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku. Wtedy Ty wysłuchasz nas i ocalisz. Oto teraz Amonici, Moabici oraz mieszkańcy góry Seir, do których nie dałeś Izraelowi wejść podczas wędrówki z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli, oto jak nam odpłacają. Wchodzą do nas, aby nas wypędzić z tego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy nie osądzisz tego? Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, które na nas napadło. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie. Stali wówczas przed Panem wszyscy mieszkańcy Judy, także i małe dzieci, i kobiety, i synowie. A wśród zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu,
synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jejela, syna Mataniasza, lewicie spośród potomków Asafa. I rzekł on, wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy i ty, królu Jozafacie, słuchajcie uważnie. Tak do was mówi Pan. Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Jutro zejdźcie przeciwko nim. Oto wstępować będą na wzgórze Sis, a znajdziecie ich na końcu doliny przed pustynią Jeruel. Nie wy będziecie tam walczyć, jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana, o Judo i Jerozolimo. Nie bójcie się i nie lękajcie. Jutro wyruszcie im na spotkanie, a Pan będzie z wami. Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli przed Panem, aby go uczcić. Wówczas lewici spośród synów Kehatytów i Korachitów poczęli wielbić Pana Boga Izraela donośnym i wysokim głosem. Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł, mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie. Zaufajcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło. Potem, poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi, wysławiali go śpiewając. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość. W czasie, kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, kraczających przeciw Judzie, tak, iż się wzajemnie pobili. Powstali wówczas Amonici i Moabici przeciwko mieszkańcom góry Seir, aby ich obłożyć klątwą i wytępić. Gdy zaś tego dokonali z mieszkańcami Seiru, jeden drugiemu pomagał do zguby. Gdy mieszkańcy Judy doszli do miejsca, skąd widać już pustynię, i spojrzeli na to mnóstwo, oto zobaczyli trupy leżące na ziemi. Nikt nie uszedł z życiem. Przystąpił więc Jozafat i jego lud, aby pobrać z nich łupy. Znaleźli wtedy przy nich mnóstwo zdobyczy, bydła, dobytku, szat i kosztownych naczyń. Zdobyli takie łupy, iż nie mogli tego udźwignąć. 3 dni im zeszły na zbieraniu łupu, był on bowiem wielki. W 4 zaś dniu zebrali się w dolinie Beraka, tam bowiem błogosławili Pana, dlatego miejsce to nazwali doliną Beraka. Następnie wszyscy mężowie z Judy i Jerozolimy, z Jozafatem na czele, wrócili do Jerozolimy pełni radości, bo Pan uradował ich, uwalniając od nieprzyjaciół. Wkroczyli do Jerozolimy, kierując się ku świątyni pańskiej, grając na harpach, cytrach i trąbach. Wówczas padł strach Boży na wszystkie królestwa i kraje, skoro usłyszano, że Pan walczył z wrogami Izraela. Odpoczęło potem królestwo Jozafata i Pan otoczył je zewsząd pokojem. Jozafat więc objął władzę w Judzie. W chwili objęcia rządów miał 35 lat i panował w Jerozolimie 25 lat. Jego matce było na imię Azuba, córka Szylchiego. Poszedł on drogą swego ojca Asy i nie zboczył z niej, starając się czynić to, co jest słuszne w oczach pańskich. Tylko wyżyn nie usunięto, a lud jeszcze nie zwrócił serca ku Bogu swych przodków. Pozostałe zaś czyny Jozafata, od pierwszych do ostatnich, zapisane są w dziejach Jehu syna Hananiego i włączone do Księgi Królów Izraela. Król judzki Jozafat sprzymierzył się potem z królem izraelskim Ochozjaszem, który źle postępował. Związał się z nim, aby budować okręty do podróży ku Tarszisz. Budowali wówczas okręty w Esjon-Geber. Prorokował potem Eliezer, syn Dodawiasza z Mareszy, przeciwko Jozafatowi, mówiąc, ponieważ sprzymierzyłeś się z Ochozjaszem, zburzy Pan twoje dzieło. I rozbiły się okręty, tak iż poniechano wyprawy do Tarszisz. Zbrodnie Jorama i kara za nie. Jozafat spoczął przy swoich przodkach i został pochowany przy swoich przodkach w mieście Dawidowym, a jego syn Joram został w jego miejsce królem. Miał on 6 braci synów Jozafata: Azariasza, Jechiela, Zachariasza, Azariasza, Mikaela i Szefatiasza. Wszyscy byli synami Jozafata, króla judzkiego. Obdarował ich ojciec bogatymi darami w srebrze i w złocie oraz w kosztownościach, razem z warownymi miastami Judy. Władzę królewską jednak oddał Joramowi, ponieważ on był pierworodny. Joram więc wziął we władanie królestwo swego ojca i, umocniwszy się,
pozabijał mieczem wszystkich swoich braci oraz niektórych książąt Izraela. Joram miał 32 lata w chwili objęcia rządów i 8 lat panował w Jerozolimie. Kroczył on drogą królów izraelskich, podobnie jak czynił dom Achaba, ponieważ córka Achaba była jego żoną. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. Jednakże pan nie chciał zniszczyć domu Dawida ze względu na przymierze, które z nim zawarł, gdy mu obiecał, iż da mu przed sobą ród na zawsze. Za jego to czasów Edom wyrwał się spod władzy Judy i wybrał sobie króla. Wtedy więc Joram wraz ze swoimi dowódcami i ze wszystkimi rydwanami przekroczył granicę. Wstawszy potem w nocy, pobił Edomitów, którzy go otaczali, wraz z dowódcami rydwanów. I wyrwał się Edom spod władzy Judy aż po dziś dzień. W tym samym czasie wyrwała się także Libna spod jego władzy, ponieważ opuścił on Pana, Boga swych ojców. On też ustanowił wyżyny na górach judzkich i doprowadził do wiarołomstwa mieszkańców Jerozolimy, wiodąc Judę na złą drogę. Przyszło potem do niego pismo od proroka Eliasza tej treści. Tak mówi Pan, Bóg twego praojca Dawida. Ponieważ nie postępowałeś drogami swego ojca Jozafata, ani drogami Asy króla judzkiego, lecz postępowałeś drogą królów izraelskich i doprowadziłeś Judę oraz mieszkańców Jerozolimy do wiarołomstwa, jak wiarołomny był dom Achaba, ponadto wymordowałeś swoich braci i rodzinę swego ojca, lepszych od ciebie. Oto Pan uderzy cię wielką klęską, jakiej dozna twój naród, twoi synowie, twoje żony i cały twój majątek. Ciebie zaś samego dotknie ciężkimi chorobami, chorobą wnętrzności. W końcu z powodu tej choroby w ciągu 2 lat wyjdą ci wnętrzności. Poruszył też Pan przeciw Joramowi wrogiego ducha Filistynów i Arabów, którzy mieszkali obok Kuszytów. Wkroczyli więc do Judy, zniszczyli ją, zabierając cały majątek, jaki znalazł się w pałacu królewskim. Ponadto uprowadzili jego synów i żony, tak iż nie został mu żaden inny syn poza Joachazem, najmłodszym z jego synów. Po tym wszystkim dotknął go Pan nieuleczalną chorobą wnętrzności, która trwała 2 lata, aż w końcu 2. roku, gdy nadeszła ostatnia chwila, wyszły mu wnętrzności na skutek choroby i zmarł wśród dokuczliwych boleści. A lud jego nie spalił mu kadzidła, jak palił jego przodkom. W chwili objęcia rządów miał on 32 lata i 8 lat panował w Jerozolimie. Odszedł tak, iż nikt go nie żałował. Pogrzebano go w mieście Dawidowym, ale nie w grobach królewskich. Rządy Ochozjasza. Na jego miejsce mieszkańcy Jerozolimy obrali królem najmłodszego jego syna Ochozjasza. Wszystkich bowiem starszych braci wymordowała zgraja, która z Arabami weszła do obozu. Został więc królem Ochozjasz, syn Jorama, króla judzkiego. W chwili objęcia rządów Ochozjasz miał 22 lata i panował 1 rok w Jerozolimie. Jego matce było na imię Atalia, córka Omriego. Także i on kroczył drogami rodu Achaba, albowiem matka jego dawała mu złe rady. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, jak dom Achaba, ponieważ oni to na jego zgubę byli mu doradcami po śmierci jego ojca. Idąc za ich radą, wyruszył z Joramem, synem Achaba, królem izraelskim, do walki przeciw Hazaelowi, królowi Aramu, do Ramot w Giladzie. Aramejczycy zranili Jorama. Wycofał się więc, aby się leczyć w Izrael, albowiem miał rany, które zadali mu w Harama, kiedy wojował z Hazaelem, królem Aramu. Ochozjasz, syn Jorama, króla judzkiego, przybył do Izrael odwiedzić Jorama, syna Achaba, który był chory. Lecz Bóg zrządził, że Ochozjasz wybrał się z odwiedzinami do Jorama na swoją zgubę. Kiedy bowiem przybył, wyruszył z Joramem na spotkanie Jehu, syna Nimsiego, którego namaścił Pan po to, by zniszczył dom Achaba. Podczas gdy Jehu rozprawiał się z domem Achaba, znalazł dowódców judzkich i synów braci Ochozjasza, którzy byli w jego służbie, i zabił ich. Szukano potem Ochozjasza i schwytano go, gdy ukrywał się w Samarii. Zaprowadzono go wtedy do Jehu, który go skazał na śmierć. Pochowano go, mówiąc, jest on synem Jozafata, który szukał Pana z całego swego serca. Nie było wtedy w domu Ochozjasza nikogo, kto by miał dość siły do panowania. Zbrodnie Atalii. Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn jej umarł, zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego domu Judy. Lecz Joszeba, córka króla, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, i wyniósłszy go potajemnie spośród zabijanych synów królewskich, skryła go razem z jego mamką w pokoju sypialnym. Tak to ukrywała go Joszeba, córka króla Jorama, a żona kapłana Jojady, była ona przecież siostrą Ochozjasza, przed Atalią, tak iż ona go nie zgładziła. Przebywał więc z nimi przez 6 lat ukryty w świątyni Bożej, podczas gdy Atalia rządziła w kraju. Zamach stanu przeciw Atalii, Joasz królem. W 7 roku Jojada nabrał otuchy i wciągnął do spisku setników Azariasza, syna Jerohama, Izmaela, syna Johanana, Azariasza, syna Obeda, Maasejasza, syna Adajasza i Elisafata, syna Zikriego. Obeszli oni ziemię Judy i zebrali lewitów ze wszystkich miast judzkich oraz naczelników rodów izraelskich, a potem przyszli do Jerozolimy. Całe to zgromadzenie zawarło układ z królem w świątyni Bożej. Wtedy rzekł im Jojada: oto syn króla, niech króluje, jak zapowiedział Pan o potomkach Dawida. Oto rozkaz, który macie wykonać. 1/3 z was, kapłanów, lewitów i podejmujących służbę w szabat, niech stanie na straży progów, 1/3 przy pałacu królewskim, a 1/3 przy bramie fundamentów, a cały lud na dziedzińcach świątyni pańskiej. Niech nie wejdzie nikt do świątyni pańskiej z wyjątkiem kapłanów i usługujących lewitów. Oni mogą wejść, albowiem są poświęceni, a cały lud niech strzeże Bożych zarządzeń. Niech lewici otoczą króla w krąg, każdy z bronią w ręku. A kto by chciał wejść do świątyni, niech zginie. Bądźcie przy królu, dokądkolwiek się uda. Lewici więc i wszyscy z Judy wykonali wszystko tak, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi, tak tych, co podejmują służbę w szabat, jak tych, co w szabat z niej schodzą, albowiem kapłan Jojada nie zwolnił zmian do domu. Kapłan zaś Jojada wręczył setnikom włócznie, tarcze i puklerze króla Dawida, które były w świątyni Bożej. Następnie rozstawił cały lud z bronią w ręku dookoła króla wzdłuż świątyni, od węgła południowego aż do węgła północnego, przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadzono syna króla i włożono na niego diadem i świadectwo i ogłoszono go królem. Namaścili go Jojada i jego synowie, wołano też: niech żyje król. Atalia, słysząc wrzawę ludu cisnącego się i wysławiającego króla, udała się do ludu do świątyni pańskiej. Spojrzała, a oto król stoi przy kolumnie przy wejściu, a dowódcy i trąby naokoło króla. Cały lud kraju raduje się i dmie w trąby. Śpiewacy z instrumentami muzycznymi prowadzą śpiewy pochwalne. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: spisek, spisek! Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, mówiąc im: wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech zginie od miecza. Kapłan bowiem mówił: nie zabijajcie jej w świątyni pańskiej. Pochwycono ją, gdy dochodziła do wejścia do pałacu królewskiego przy bramie końskiej, i tam ją zabito. Wówczas Jojada zawarł przymierze między Panem a całym ludem i królem, aby byli ludem pańskim. Po czym cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala i zburzył ją. Ołtarze jego i posągi potłuczono, a Matana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. I Jojada ustanowił straż dla świątyni pańskiej z kapłanów i lewitów, których Dawid podzielił na zmiany w świątyni pańskiej, aby składali Panu całopalenia, jak napisano w prawie mojżeszowym, wśród wesela i śpiewów, według rozporządzeń Dawidowych. Ustanowił też odźwiernych przy bramach świątyni pańskiej, aby przypadkiem nie wszedł tam ktoś nieczysty. Następnie wziął setników, możnych, rządców ludu oraz cały lud kraju i wyprowadził króla ze świątyni. Potem kroczyli przez bramę wyższą do pałacu królewskiego i posadzili króla na tronie królewskim. Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju, a Atalię zaś zabito mieczem. Joasz odnawia świątynię. W chwili objęcia rządów Joasz miał 7 lat i panował 40 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Sibia z Beerszeby. Joasz czynił to, co było słuszne w oczach pańskich przez wszystkie dni życia kapłana Jojady. Jojada dobrał mu 2 żony, tak iż miał on synów i córki. Potem powstał w sercu Joasza zamiar, aby odnowić świątynię pańską. Zebrał więc kapłanów i lewitów i rozkazał im: wyjdźcie do miast Judy i zbierajcie od całego Izraela pieniądze na coroczne odnawianie świątyni waszego Boga. Pośpieszcie się z tą sprawą. Lewici jednak się nie śpieszyli. Król więc przywołał ich zwierzchnika Jojadę i rzekł mu: dlaczego nie domagałeś się od lewitów, aby przynieśli z Judy i z Jerozolimy na rzecz namiotu świadectwa podatek, który Mojżesz, sługa pański, nałożył na całą społeczność Izraela? Bezbożna bowiem Atalia i jej synowie włamali się do świątyni Bożej i wszystkie przedmioty świątyni pańskiej uczynili własnością Baalu. Ponadto rozkazał król, aby sporządzono jedną skrzynię i umieszczono ją w bramie świątyni pańskiej na zewnątrz. I ogłoszono w Judzie i w Jerozolimie, żeby przynosić Panu podatek, który Mojżesz, sługa Boży, nałożył na Izraela na pustyni. Uradowali się więc wszyscy naczelnicy i cały lud tak, iż przynosili pieniądze i wrzucali do skrzyni, aż ją napełnili. Co pewien czas, kiedy zauważono, iż dużo jest pieniędzy, lewici przenosili skrzynię pod nadzór królewski. Następnie sekretarz króla i nadzorca z ramienia arcykapłana opróżniali skrzynię. Potem odnoszono ją na miejsce. Tak czyniono codziennie, zebrano więc mnóstwo pieniędzy. Król i Jojada dawali je kierownikom robót około świątyni pańskiej. Przy odnawianiu i umacnianiu świątyni pańskiej byli zajęci murarze i cieśle oraz kowale i brązownicy. Robotnicy przystąpili do dzieła i dzięki pracy ich rąk odnawianie posuwało się naprzód. Naprawili zatem świątynię Bożą według jej planu i wzmocnili ją. Kiedy to ukończyli, przynieśli resztę pieniędzy do króla i Jojady, za które sporządzono sprzęty dla świątyni pańskiej, naczynia do służby Bożej i składania ofiar, czasze i inne naczynia złote i srebrne. Codziennie przez wszystkie dni Jojady składano całopalenia w świątyni pańskiej. Potem zestarzał się Jojada i syte życia zmarł, mając lat 130. Pogrzebali go w mieście Dawidowym razem z królami, albowiem dobrze czynił w Izraelu i względem Boga, i względem jego świątyni. Niewierność Joasza ukarana. Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy judzcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy usłuchał. Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego, i zaczęli czcić Aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali. Oni jednak ich nie słuchali. Wtedy Duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: tak mówi Bóg, dlaczego przekraczacie przykazania pańskie? Dlatego się wam nie szczęści, ponieważ opuściliście Pana i On was opuści. Lecz oni sprzysięgli się przeciw Niemu i ukamienowali Go z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni pańskiej. Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza Jojada, i zabił syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał: oby Pan to widział i pomścił, i za to zażądał sprawy. I oto jeszcze w ciągu tego roku wyruszyło przeciw niemu wojsko Aramu. Kroczywszy do Judy i do Jerozolimy, wyniszczyli z ludu wszystkich jego naczelników, a całą swą zdobycz wysłali do króla Damaszku. Choć wojsko Aramu weszło z małą liczbą żołnierzy, Pan jednak oddał mu w ręce wielkie mnóstwo wojska, ponieważ mieszkańcy Judy opuścili Pana, Boga swych ojców. I tak wykonało ono wyrok na Joaszu. Kiedy się od niego oddalili, pozostawiając go ciężko chorym, słudzy jego uknuli spisek przeciw niemu, aby pomścić krew syna kapłana Jojady, i zabili go na jego łóżku. Zmarł i został pochowany w mieście Dawidowym, ale nie złożono go w grobach królewskich. Spiskowcami przeciw niemu byli Zabad, syn Amonitki Shimeat, i Jozabad, syn Moabitki Shimrit. O jego zaś synach, wielkości podatku i odbudowie świątyni Bożego domu, napisano w komentarzu do Księgi Królów. A syn jego Amazjasz został w jego miejsce królem. Połowiczna pobożność Amazjasza. 25 lat miał Amazjasz w chwili objęcia rządów, a panował w Jerozolimie 29 lat. Matce jego było na imię Joaddan z Jerozolimy. On czynił to, co jest słuszne w oczach pańskich, ale nie szczerym sercem. Skoro tylko umocnił władzę królewską w swym ręku, zabił tych spośród swych sług, którzy zabili jego ojca, króla. Lecz nie skazał na śmierć ich synów, zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Prawa Mojżeszowego, gdzie Pan przykazał: ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów, ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech. Zgromadził potem Amazjasz mieszkańców Judy i podzielił ich według rodów, dając im tysiączników i setników dla całego Judy i Beniamina. Dokonał następnie ich spisu od 20 lat i powyżej. Znalazł wtedy 300 000 mężów wyborowych zdolnych do walki, uzbrojonych w dzidę i tarcze. Najął następnie z Izraela 100 000 dzielnych wojowników za 100 talentów srebra. Wszedł wówczas do niego mąż Boży, mówiąc: królu, niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, bo Pan nie jest z Izraelem ani z żadnym z synów Efraima. Jeśli zaś mnie masz, że się wzmocnisz przez to, osłabi cię Bóg przed wrogiem, albowiem u Boga jest siła, aby pomóc i aby osłabić. Amazjasz zapytał męża Bożego: a co zrobić ze 100 talentami srebra, które dałem oddziałowi wojowników z Izraela? Mąż Boży odpowiedział: Pan ma więcej do dania tobie niż to. Zwolnił więc Amazjasz oddział, który do niego przybył z Efraima, aby wrócili na swoje miejsce. Oni jednak bardzo się rozgniewali na Judę i powrócili do ojczyzny wrąc gniewem. Amazjasz, wzmocniwszy się, wyruszył na czele swego wojska do Doliny Soli, gdzie pobił 10 000 synów Seiru, a 10 000 żywych uprowadzili synowie Judy. Wprowadzili ich potem na szczyt skały i strącili ich ze szczytu skały, tak iż się wszyscy porozbijali. A żołnierze oddziału, które Amazjasz wycofał ze swej wyprawy na wojnę, rozeszli się po miastach judzkich, od Samarii aż po Bet-Horon, zabijając 3 000 ludzi i zabierając wielki łup. Kiedy po rozbiciu Edomitów wrócił Amazjasz, wprowadził bogów, synów Seiru i ustanowił ich bogami dla siebie, oddając im pokłon i paląc kadzidło. Zapłonął wtedy gniew Pana na Amazjasza i wysłał on do niego proroka, który mu powiedział: dlaczego szukał bogów tego ludu, którzy nie uratowali ich narodu z twojej ręki? Kiedy on to do niego mówił, powiedział mu król: czy ustanowiliśmy cię doradcą króla? Przestań. Po cóż mają cię uderzyć? Prorok zaprzestał i zawołał: wiem, że Bóg powziął zamiar, by cię zgubić za to, żeś to uczynił i nie usłuchałeś mojej rady. Wtedy Amazjasz, król judzki, naradził się i wysłał posłów do Joasza, syna Joachaza, syna Jehu, króla izraelskiego: przyjdź, a zmierzymy się zbrojnie. A Joasz, król izraelski, przekazał Amazjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź. Cierń na Libanie przesłał cedrowi na Libanie taką prośbę: daj córkę swoją mojemu synowi za żonę. Lecz dziki zwierz, który jest na Libanie, przebiegał i rozdeptał cierń. Mówisz sobie: oto pobiłem Edomitów, skutkiem czego twoje serce uniosło się pychą, by się chwalić. Pozostań teraz w swoim domu. Dlaczego masz się narażać na nieszczęście i masz upaść ty, a razem z tobą i Juda? Lecz Amazjasz nie usłuchał, co było zrządzeniem Boga, który chciał ich wydać w ręce Joasza, za to, że szukali bogów Edomu. Wyruszył więc Joasz, król izraelski, i zmierzyli się zbrojnie, on i Amazjasz, w Bet-Szemesz, które należy do Judy. Juda został pobity przez Izraela i uciekł każdy do swego namiotu. Amazjasza zaś, króla judzkiego, syna Joasza, syna Joachaza, pojmał w Bet-Szemesz Joasz, król izraelski, i zaprowadził go do Jerozolimy. Zrobił wyłom w murze Jerozolimy od bramy Efraima aż do bramy węgła na 400 łokci. Zabrał też wszystko złoto i srebro, wszystkie naczynia, które znajdowały się w świątyni Bożej u Obed-Edoma i w skarbcach pałacu królewskiego, oraz zakładników, i wrócił do Samarii. Amazjasz, syn Joasza, król judzki, żył jeszcze 15 lat po śmierci Joasza, syna Joachaza, króla izraelskiego. A czyż pozostałe dzieje Amazjasza, od pierwszych do ostatnich, nie są opisane w księdze królów judzkich i izraelskich? Od czasu, kiedy Amazjasz opuścił Pana, uknuto przeciw niemu spisek w Jerozolimie. Uciekł więc do Lakisz. Urządzono za nim pościg do Lakisz i tam go zabito. Przewieziono go końmi i pogrzebano z jego przodkami w mieście Dawidowym. Gospodarność i potęga wojskowa Ozjasza. Cały naród Judy wziął Ozjasza, który miał wtedy 16 lat, i obrał go królem w miejsce jego ojca Amazjasza. To on obwarował Elat i przywrócił go Judzie, kiedy król spoczął ze swymi przodkami. W chwili objęcia rządów Ozjasz miał 16 lat i panował 52 lata w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jekolia z Jerozolimy. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich we wszystkim, tak jak czynił jego ojciec Amazjasz. Dopóki żył Zachariasz, który go uczył bojaźni Bożej, szukał on Pana, a jak długo szukał Pana, Bóg mu szczęścił. Wyruszył wówczas, by walczyć z Filistynami. Zrobił wyłomy w murach Gat, Jabne i Aszdodu, a odbudował miasta w okolicy Aszdodu i w kraju Filistynów. Wspomagał go Bóg przeciwko Filistynom i przeciwko Arabom mieszkającym w gór Baal i przeciwko Meunitom. Także i Amonici płacili daninę Ozjaszowi. Sława jego imienia doszła aż do wejścia do Egiptu, bo stał się on bardzo potężny. Wybudował też Ozjasz baszty w Jerozolimie nad bramą węgła, nad bramą doliny, nad narożnikiem i umocnił je. Wybudował również wieże w pustyni i wykopał liczne cysterny, ponieważ posiadał wiele bydła na Szefeli i na płaskowyżu, a także rolników i uprawiających winnice na wzgórzach i w ogrodach, kochał się bowiem w uprawie ziemi. Ozjasz miał wojsko wyćwiczone do walki, gotowe do wyprawy w pole, podzielone na oddziały, obliczone przez pisarza Jejela i nadzorcę Maasejasza pod rozkazami jednego z dowódców królewskich Hananiasza. Całkowita liczba naczelników rodów nad tymi dzielnymi wojownikami wynosiła 2600. Pod ich rozkazami było wojsko złożone z 37 500 ludzi, wyćwiczonych do walki, pełnych siły do tego, by wesprzeć króla przeciw wrogom. Ozjasz przygotował im, to jest całemu wojsku, tarcze, dzidy, hełmy, pancerze, łuki i kamienie do proc. W Jerozolimie polecił on zbudować machiny wojenne według pomysłu konstruktora do umieszczenia na wieżach i narożnikach, celem ciskania strzał i wielkich kamieni. W ten sposób sława jego rozeszła się daleko, bo doznawał on naprawdę przedziwnej pomocy, aż stał się tak potężnym. Pycha i kara za nią. A kiedy stał się potężny, uniosło się jego serce, aż uległo zepsuciu. Wykroczył przeciw Panu Bogu swemu, wszedł bowiem do świątyni pańskiej, aby złożyć ofiarę kadzielną na ołtarzu kadzenia. Wszedł za nim kapłan Azariasz, a z nim 80 odważnych kapłanów pańskich. Powstali przeciw królowi Ozjaszowi i powiedzieli mu: Ozjaszu, nie do ciebie należy składanie ofiar kadzielnych Panu, lecz do kapłanów. Są oni synami Aarona, na to poświęconymi, aby składać ofiary kadzielne. Wyjdź z miejsca świętego, boś się sprzeniewierzył i nie przyniesie ci to chwały u Pana. Wówczas Ozjasz zapałał gniewem, a w jego ręku była jeszcze kadzielnica. Gdy pałał gniewem na kapłanów, ukazał się na jego czole trąd wobec kapłanów świątyni pańskiej przed ołtarzem kadzenia. Najwyższy kapłan Azariasz i wszyscy inni kapłani zwrócili się do niego, a oto miał on trąd na czole. Natychmiast więc wypędzili go stamtąd. On sam nawet nie spieszył do wyjścia, bo dotknął go Pan. I pozostał król Ozjasz trędowaty aż do dnia swej śmierci i mieszkał w domu odosobnienia, bo wykluczony został ze świątyni pańskiej, podczas gdy Jotam, jego syn, zarządzał pałacem królewskim i sądził lud. Pozostałe zaś dzieje Ozjasza, pierwsze i ostatnie, są opisane przez proroka Izajasza, syna Amosa. I spoczął Ozjasz ze swymi przodkami i pochowano go z jego przodkami na polu obok grobu królów. Mówiono bowiem, on był trędowaty. Syn jego Jotam został w jego miejsce królem. Rządy Jotama. Jotam w chwili objęcia rządów miał 25 lat, a 16 lat panował w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jerusza, córka Sadoka. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich i we wszystkim działał tak, jak jego ojciec Ozjasz, nie wtargnął jednak jak on do świątyni pańskiej. Ale lud nadal był zepsuty. On to wybudował bramę górną świątyni pańskiej i przeprowadził wiele prac przy murach Ofelu. Budował też miasta w górach judzkich, a w lasach wzniósł zamki i wieże. On to walczył z królem Amonitów i zwyciężył go. W roku tym dali mu Amonici 100 talentów srebra, 10 000 kor pszenicy i 10 000 kor jęczmienia. Podobnie płacili mu Amonici także i w drugim i w trzecim roku. Jotam wzrósł w potęgę, ponieważ utwierdził swoje drogi przed Panem Bogiem swoim. Pozostałe zaś dzieje Jotama, wszystkie jego walki i przedsięwzięcia opisane są w Księdze Królów Izraela i Judy. 25 lat miał, gdy został królem, a 16 lat panował w Jerozolimie. I spoczął Jotam przy swoich przodkach i pochowano go w mieście Dawidowym, a jego syn Achaz został w jego miejsce królem. Odstępstwo Achaza. Achaz w chwili objęcia rządów miał 20 lat, a 16 lat panował w Jerozolimie. Nie czynił on tego, co jest słuszne w oczach pańskich, tak jak czynił jego praojciec Dawid, lecz kroczył drogami królów Izraela, nawet sporządził Baalom posągi ulane z metalu. On to składał ofiary kadzielne w dolinie synów Hinoma i przeprowadził swego syna przez ogień na modłę ohydnych grzechów pogan, których Pan wypędził przed Izraelitami. Składał też ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach i pod każdym drzewem zielonym. Kara. Dlatego wydał go Pan, Bóg jego, w ręce króla Aramu. Pobito go i uprowadzono od niego wielką liczbę jeńców, których zaprowadzono do Damaszku. On zaś sam został wydany w ręce króla izraelskiego, który zadał mu wielką klęskę. Pekach, syn Remaliasza, wymordował wówczas jednego dnia w Judzie 120 tysięcy ludzi, samych dzielnych wojowników, bo opuścili oni Pana, Boga swych ojców. Dzielny wojownik efraimski Zikry zabił wówczas syna królewskiego Maasejasza, zarządcę pałacu Azrikama i namiestnika królewskiego Elkane. Izraelici wzięli do niewoli od swoich braci z Judy 200 tysięcy żon, synów i córek. Pobrali też od nich wielki łup i uprowadzili to wszystko do Samarii. Wystąpienie proroka Odeda. Był tam jednak prorok pański imieniem Odet, który wyszedł przed wojska powracające do Samarii i rzekł im: oto Pan, Bóg ojców waszych, w swoim gniewie przeciw Judzie, wydał ich w wasze ręce i zabiliście ich z okrucieństwem, które dosięgło nieba. Teraz zamierzacie ujarzmić dla siebie synów Judy i Jerozolimy jako waszych niewolników i niewolnice. Tylko czy wy sami nie macie win wobec Pana Boga waszego? Posłuchajcie mnie teraz. Odeślijcie jeńców, których wzięliście spośród waszych braci, bo inaczej spadnie na was płonący gniew pański. Powstali wtedy niektórzy mężowie spośród naczelników, synów Efraima: Azariasz, syn Johanana, Berekiasz, syn Meshilemota, Ezechiasz, syn Szaluma i Amasa, syn Hadlaja, stanęli przed tymi, którzy wracali z wojskiem i rzekli im: nie wprowadzajcie tutaj jeńców, będziemy bowiem winni wobec Pana. Czy zamierzacie powiększyć nasze winy i grzechy? Wina nasza bowiem i tak jest wielka, a płonący gniew pański ciąży nad Izraelem. Żołnierze uwolnili jeńców, a łup zostawili przed naczelnikami i całym zgromadzeniem. Mężowie, imiennie wybrani do tego zadania, zajęli się pokrzepieniem jeńców. Nagich przyodziano odzieżą wziętą z łupu, ubrano ich i obuto, dano im jeść i pić, namaszczono, następnie posadziwszy osłabionych na osłach, wprowadzono ich do Jerycha, miasta Palm, do ich braci, sami zaś wrócili do Samarii. Ponowna niewierność Achaza. W tym czasie król Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego z prośbą o pomoc. Wkroczyli bowiem Edomici i pobiwszy Judę wzięli jeńców. Filistyni także uderzyli na judzkie miasta Szefeli i Negebu, zdobywając Bet-Szemesz, Ajalon, Gederot, Soko wraz z miejscowościami przynależnymi, Timne z miejscowościami przynależnymi, Gimzo z miejscowościami przynależnymi. Tam też osiedli. Stało się to, ponieważ Pan upokarzał Judę ze względu na króla Izraela Achaza, który popierał zepsucie w Judzie i bardzo sprzeniewierzył się wobec Pana. Przybył potem do niego Tiglat-Pileser, król asyryjski, ale przygniótł go raczej niż wspomagał. Chociaż Achaz obrabował świątynię pańską, pałac królewski i naczelników, obdarowując tym króla asyryjskiego, i tak nic mu to nie pomogło. W czasie tego ucisku król Achaz nadal sprzeniewierzał się Panu. Składał bowiem ofiary bogom Damaszku, którzy go pokonali, i mówił: bogowie królów Aramu dali im pomoc. Będę im składał ofiary, a pomogą mi. Lecz przyczyniły się one do upadku i jego, i całego Izraela. Zabrał też Achaz naczynia świątyni Bożej i pokruszył je. Zamknął bramy świątyni pańskiej, a wystawił sobie ołtarze we wszystkich zakątkach Jerozolimy. W każdym też judzkim mieście ustanawiał wyżyny, aby składać ofiary kadzielne dla obcych bogów, przez co rozgniewał Pana, Boga swych przodków. Pozostałe zaś jego dzieje i przedsięwzięcia, od najwcześniejszych do ostatnich, są opisane w Księdze Królów Judzkich i Izraelskich. Spoczął potem Achaz ze swymi przodkami i pochowano go w mieście w Jerozolimie, ale nie w grobach królów judzkich. Jego syn Ezechiasz został w jego miejsce królem. Oczyszczenie świątyni za Ezechiasza. Ezechiasz objął rządy mając 25 lat i panował 29 lat w Jerozolimie. Jego matce było na imię Abija, córka Zachariasza. Czynił on to, co było słuszne w oczach pańskich, podobny we wszystkim do tego, co czynił jego przodek Dawid. On to w pierwszym roku swego panowania, w miesiącu pierwszym, otworzył bramy świątyni pańskiej i naprawił je. Wprowadził kapłanów i lewitów i zgromadził ich na dziedzińcu wschodnim. Potem im rzekł: posłuchajcie mnie, lewici. Teraz oczyśćcie siebie i oczyśćcie dom Pana, Boga ojców waszych. Usuńcie to, co nieczyste, z miejsca świętego. Albowiem sprzeniewierzyli się nasi przodkowie i czynili to, co jest złe w oczach Pana, Boga naszego. Opuścili go i odwrócili twarz od przybytku pańskiego, a tyłem do niego się obrócili. Zamknęli bramy przedsionka i pogasili lampy. Nie składali w świątyni ofiar kadzielnych ani całopaleń Bogu Izraela. Dlatego spadł gniew Pana na Judę i na Jerozolimę. I uczynił on z nich przedmiot lęku, zdumienia i drwin, jakieście sami widzieli swoimi oczyma. Oto dlaczego nasi przodkowie padali od miecza, a synów naszych, nasze córki i nasze żony uprowadzono do niewoli. Teraz noszę w sercu zamiar zawarcia przymierza z Panem Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas płonący swój gniew. Synowie moi, nie bądźcie teraz niedbali, bo wybrał was Pan, abyście stali w Jego obecności, abyście byli dla Niego sługami do Jego rozporządzenia i składali Mu ofiary kadzielne. Powstali wtedy lewici: Machat, syn Amasaja, Joel, syn Azariasza z synów Kehata, a synów Merariego, Kisz, syn Abdiego i Azariasz, syn Jaleela. A z Gerszonitów Joach, syn Zimmy i Eden, syn Joacha. A z synów Elisafana, Szimry i Jejel. Synów Asafa, Zachariasz i Mataniasz. Synów zaś Hemana, Jechiel i Szimei. Synów Jedutuna, Szemajasz i Uziel. Zebrali oni swych braci i oczyścili się, a później na rozkaz króla według przepisów Pana wkroczyli, by oczyścić świątynię pańską. Weszli także kapłani do wnętrza świątyni pańskiej, aby ją oczyścić. Cokolwiek nieczystego znaleźli w świątyni pańskiej, wszystko wyrzucili na dziedziniec świątyni pańskiej. Następnie brali to lewici, wynosili na zewnątrz i wrzucali do potoku Cedron. Zaczęli oczyszczanie w pierwszym dniu miesiąca pierwszego, a w dniu ósmym tego miesiąca weszli do przedsionka pańskiego. Dokonywali oczyszczenia świątyni pańskiej przez 8 dni. W 16 zaś dniu pierwszego miesiąca zakończyli. Udali się następnie do samego króla Ezechiasza i oświadczyli: oczyściliśmy całą świątynię pańską, ołtarz całopalenia i wszystkie jego sprzęty, stół chlebów pokładnych i wszystkie jego naczynia. Wszystkie też naczynia, które zbezcześcił król Achaz w czasie swego panowania, gdy się sprzeniewierzył, na nowo ustawiliśmy i poświęcili. Oto one są przed ołtarzem pańskim. Stał król Ezechiasz, zebrał naczelników miasta i poszedł do świątyni pańskiej. Przyprowadzono wówczas 7 młodych cielców, 7 baranów, 7 jagniąt i 7 kozłów na ofiarę przebłagalną za królestwo, za świątynię i za Judę. Następnie polecił kapłanom, synom Aarona, by złożyli całopalenia na ołtarzu pańskim. Zabito te cielce, a kapłani wzięli z nich krew i pokropili ołtarz. Następnie, zabiwszy barany, pokropili krwią ołtarz. Zabili jagnięta i skropili krwią ołtarz. Przyprowadzili potem kozły przeznaczone na ofiarę za grzech przed króla i zgromadzenie, aby włożyli na nie ręce. Potem kapłani je zabili, a ich krew wylali na ołtarz jako ofiarę przebłagalną dla zadośćuczynienia za całego Izraela, albowiem król nakazał całopalenie i przebłagalną ofiarę za całego Izraela. Postawił też lewitów w świątyni pańskiej z cymbałami, harfami i cytrami, według polecenia Dawida i Gada, widzącego królewskiego, oraz proroka Natana. Rozkaz bowiem pochodził od Pana za pośrednictwem jego proroków. Stanęli więc lewici z instrumentami Dawida, a kapłani z trąbami. Wtedy rozkazał Ezechiasz złożyć na ołtarzu całopalną ofiarę, a skoro rozpoczęło się całopalenie, zaczęto śpiewać pieśń ku czci Pana przy wtórze trąb i instrumentów króla izraelskiego Dawida. Całe zgromadzenie oddało pokłon, a pieśń rozbrzmiewała i trąby grały. Wszystko to trwało aż do końca ofiary całopalnej. Gdy zakończono całopalenia, król i wszyscy, którzy byli przy nim, upadli ze czcią na kolana i oddali pokłon. Król Ezechiasz i naczelnicy rozkazali Lewitom wysławiać Pana słowami Dawida i widzącego Asafa. Oni zaś wysławiali aż do radosnego uniesienia, padali na kolana i oddawali pokłon. W końcu przemówił Ezechiasz. Teraz na nowo poświęciliście się dla Pana. Przystąpcie i przynoście ofiary krwawe i dziękczynne do świątyni pańskiej. Wnosiło więc zgromadzenie ofiary krwawe i dziękczynne, a każdy, kto pragnął, składał również ofiary całopalenia. Liczba zaś całopaleń, które przynieśli do świątyni, była następująca. Cielców 70, baranów 100, jagniąt 200. Wszystko to na ofiarę całopalną dla Pana. Jako święte dary złożono cielców 600, a owiec 3000. Za mało jednakże było kapłanów i nie zdołali obedrzeć ze skóry wszystkich ofiar całopalnych. Wsparli ich więc bracia ich lewici, aż do zakończenia pracy, aż się kapłani oczyścili. Lewici bowiem byli gorliwsi do poświęcenia się niż kapłani. Obfite także całopalenie złożono oprócz tłuszczu ofiar biesiadnych i oprócz ofiar płynnych. Tak to wznowiona została służba Boża w świątyni pańskiej. Uradował się wówczas Ezechiasz i cały lud, że Bóg takim duchem natknął lud, rzecz ta bowiem została szybko dokonana. Zaproszenie na Paschę. Ezechiasz wysłał posłów do całego Izraela i Judy, a do Efraima i Manassesa napisał także listy, żeby przybyli do świątyni pańskiej w Jerozolimie, aby odprawić Paschę ku czci Pana, Boga Izraela. Król i jego naczelnicy i całe zgromadzenie w Jerozolimie postanowili obchodzić Paschę w drugim miesiącu, ponieważ nie mogli obchodzić jej w owym czasie, gdyż kapłani jeszcze się nie oczyścili w dostatecznej liczbie, a lud nie zebrał się w Jerozolimie. Sprawę tę uznał za słuszną król i całe zgromadzenie. Postanowili więc ogłosić to w całym Izraelu od Beerszeby aż do Dan, żeby przybyli obchodzić w Jerozolimie Paschę Pana Boga Izraela. Od dawna bowiem nie obchodzono jej tak, jak było przepisane. Rozeszli się więc gońcy z listami od króla i jego przywódców po całej ziemi Izraela i Judy, zgodnie z królewskim rozkazem, ogłaszając: Synowie Izraela, powróćcie do Pana, Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, aby i On powrócił łaskawie do tych, którzy ocaleli, uciekając z ręki królów asyryjskich. Nie bądźcie podobni do waszych ojców i braci, którzy wykroczyli przeciw Panu, Bogu ich ojców, za co wydał On ich na zniszczenie, jak to sami widzicie. A teraz nie czyńcie twardym waszego karku, jak wasi ojcowie, podajcie rękę Panu i pójdźcie do Jego przybytku, który poświęcił na wieki. Służcie Bogu waszemu, Panu, a odwróci się od was Jego płonący gniew. Jeśli bowiem wrócicie do Pana, wasi bracia i synowie doznają miłosierdzia u tych, którzy ich uprowadzili, i wrócą do tej ziemi, bo łaskawy i miłosierny jest Pan, Bóg wasz, i nie odwróci od was oblicza, byleście tylko wrócili do Niego. Gońcy przechodzili z miasta do miasta w kraju Efraima i Manassesa aż do Zabulona, lecz wyśmiewano się i drwiono z nich. Jedynie niektórzy mężowie z pokolenia Asera, Manassesa i Zabulona upokorzyli się i przyszli do Jerozolimy. Przeciwnie zaś w ludziach Judy ręka Boża działała, dając im jedno serce do wypełnienia rozkazu króla i naczelników według przepisów pańskich. I tak zebrał się w Jerozolimie wielki tłum ludu, aby obchodzić w drugim miesiącu święto Przaśników. Zgromadzenie to było bardzo liczne. Powstali wtedy i usunęli ołtarze, które były w Jerozolimie, wyrzucili wszystkie ołtarze kadzenia i wrzucili do potoku Cedron. Pascha i Przaśniki obchodzone wzorowo. Ofiarowali potem Paschę 14 dnia miesiąca drugiego. Zawstydzeni kapłani i lewici oczyszczali się i mogli wnosić całopalenia do świątyni pańskiej. Stali też na swoich miejscach według swego urzędu i według prawa Mojżesza, męża Bożego. Kapłani wylewali krew, którą brali z rąk lewitów. Ponieważ wielu ze zgromadzenia jeszcze się nie oczyściło, dlatego lewici sami składali w ofierze baranki paschalne za tych wszystkich, którzy nie byli czyści, aby móc je poświęcić Panu. Wielka bowiem część narodu, zwłaszcza wielu z pokolenia Efraima, Manassesa, Issachara i Zabulona, nie oczyściła się, jedli bowiem baranka paschalnego niezgodnie z przepisami. Modlił się wówczas za nich Ezechiasz tymi słowami: Panie, w dobroci swej racz przebaczyć tym wszystkim, którzy szczerym sercem szukali Pana, Boga swych ojców, choć nie odznaczali się czystością wymaganą do spożywania rzeczy świętych. Wówczas Pan wysłuchał Ezechiasza i przebaczył ludowi. Izraelici, którzy znaleźli się w Jerozolimie, obchodzili święto prześników przez 7 dni, wśród wielkiej radości, a kapłani i lewici codziennie wysławiali Pana pieniami ze wszystkich swych sił. Wtedy Ezechiasz przemówił do serca wszystkich lewitów, którzy byli umiejętni w sprawach pańskich. W ten sposób w 7 dni ukończono uroczystość, składając ofiary biesiadne i wysławiając Pana, Boga swych ojców. Następnie całe zgromadzenie uchwaliło świętować jeszcze 7 dni i tak spędzono jeszcze 7 dni wśród radości. Król bowiem judzki Ezechiasz ofiarował dla zgromadzenia 1000 cielców i 7000 owiec, a naczelnicy ofiarowali dla zgromadzenia 1000 młodych cielców i 10000 owiec. Kapłani zaś oczyścili się w ogromnej liczbie. Całe zgromadzenie Judy, kapłani i lewici oraz całe zgromadzenie przybyłych z Izraela, dalej przechodnie, którzy nadeszli z kraju oraz ci, którzy przebywali w Judzie, pełni byli radości. W Jerozolimie zapanowała radość tak wielka, jakiej nie było w Jerozolimie od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego. Na koniec powstali kapłani, aby błogosławić lud. Ich głos został wysłuchany, a modlitwa ich doszła do jego świętego mieszkania, do nieba. Reorganizacja służby Bożej. Kiedy to wszystko się zakończyło, wszyscy Izraelici, którzy tam byli, udali się do miast Judy, zniszczyli wtedy stele, połamali aszery, znieśli całkowicie wyżyny i ołtarze w całej ziemi Judy i Beniamina, Efraima i Manassesa. Potem powrócili wszyscy Izraelici do swych miast, każdy do swej posiadłości. Ezechiasz przywrócił zmiany kapłanów i lewitów. W każdej z ich zmian odpowiednio do służby kapłanów i lewitów, do składania całopaleń i ofiar biesiadnych, aby pełnili służbę i odprawiali i śpiewali pieśni pochwalne w bramach obozu pańskiego. Część z majątku królewskiego przeznaczono na ofiary całopalne, a mianowicie na całopalenia poranne i wieczorne, na całopalenia w szabaty, w dni nowiu księżyca i uroczystości, tak jak to przepisane jest w prawie pańskim. Rozkazał też ludowi, mieszkańcom Jerozolimy, aby oddawali części należne kapłanom i lewitom, aby mogli oni wytrwać w prawie pańskim. Skoro tylko rozszedł się ten rozkaz, ofiarowali Izraelici pierwociny zboża, moszczu, oliwy i miodu oraz wszelkich ziemiopłodów i przynieśli obfite dziesięciny ze wszystkiego. Izraelici i potomkowie Judy, którzy mieszkali w miastach judzkich, dostarczyli dziesięcinę z wołów i owiec oraz dziesięcinę z darów poświęconych Panu, ich Bogu. Składali to wszystko na stosy. 3 miesiąca rozpoczęli kłaść te stosy, a w 7 miesiącu zakończyli. Przyszedłszy potem Ezechiasz i jego naczelnicy i zobaczywszy stosy, błogosławili Pana i jego lud Izraela. Pytał wówczas Ezechiasz kapłanów i lewitów w sprawie tych stosów. Odpowiedział mu wówczas Azariasz, arcykapłan z rodu Sadoka. Gdy zaczęto wnosić tę świętą daninę do domu pańskiego, najedliśmy się i nasycili, i pozostało jeszcze w obfitości, albowiem Pan błogosławił swój lud i dlatego pozostało to mnóstwo rzeczy. Rozkazał więc Ezechiasz przygotować składy w świątyni pańskiej. Gdy je przygotowali, wnieśli tam świętą daninę, to jest dziesięcinę i rzeczy święte. Przełożonym nad nimi został lewita Konaniasz, jego brat Szimei jako drugi, a Jehiel, Azaziasz, Nahat, Asachel, Jerimot, Jozabat, Eliel, Ismakiasz, Mahat i Benajasz byli nadzorcami pod kierunkiem Konaniasza i jego brata Szimejego, zgodnie z poleceniem króla Ezechiasza i przełożonego świątyni Bożej Azariasza. A nadzorcą nad dobrowolnymi ofiarami dla Boga był lewita Kore, syn Jimny, odźwierny od wschodu, który przekazywał świętą daninę na rzecz Pana i rzeczy najświętsze. Pod jego władzą byli Eden, Miniamin, Jeszua, Szemajasz, Amariasz, Szekaniasz, którzy mieszkali w miastach kapłańskich, aby stale rozdzielać należności swym braciom podzielonym na zmiany, od wielkiego aż do małego, poza wpisanymi do rodowodów mężczyznami od 3 lat wzwyż, wszystkim, którzy przychodzili do świątyni pańskiej, aby zapewnić służbę codzienną według ich odpowiednich czynności i zmian. Spisu kapłanów dokonywano według ich rodów, lewitów zaś od 20 lat wzwyż według ich czynności i zmian. Wpisano również ich dzieci, żony, synów i córki do całego zgromadzenia, bo oni byli obowiązani oddać się na stałe rzeczom świętym. Dla synów zaś Aarona, kapłanów mieszkających na obszarze pastwisk ich miast, w każdym mieście byli imiennie wyznaczeni mężowie do wydawania części należnej każdemu mężczyźnie spośród kapłanów i każdemu wciągniętemu do rodowych spisów lewitów. Takie to rozporządzenia wydał Ezechiasz dla całej ziemi Judy i czynił to, co dobre, słuszne i wierne jest przed Panem, Bogiem Jego. We wszelkiej pracy, jaką przedsięwziął w zakresie służby w świątyni Bożej, bądź w zakresie prawa czy przykazań, szukając swego Boga, działał z całego serca i dlatego mu się szczęściło. Najazd i klęska Sennacheryba. Po tych wydarzeniach i po tych dowodach wierności nadciągnął Sennacheryb, król asyryjski. Przybył do Judy, obległ warowne miasta i rozkazał je zdobyć. Gdy spostrzegł Ezechiasz, że wtargnął Sennacheryb i że zwrócił się do walki przeciw Jerozolimie, postanowił wówczas ze swymi dowódcami i wojownikami zatkać źródła wody, które były na zewnątrz miasta, a oni mu pomogli. Zgromadził się liczny tłum ludu, który zatkał wszystkie źródła oraz strumień płynący pośrodku ziemi, mówiąc: po co wchodzący królowie asyryjscy mają znaleźć wiele wody? Nabrawszy odwagi, naprawił wszystkie zburzone mury, wzniósł na nich wieże, a na zewnątrz drugi mur. Umocnił Millo, miasta Dawidowego, i przygotował wielką liczbę oszczepów i tarcz. Wyznaczył dowódców wojennych nad ludem, zgromadził ich u siebie na placu bramy miejskiej, gdzie przemówił do ich serc, oświadczając: bądźcie mężni i mocni, nie bójcie się i nie dajcie się zastraszyć królowi asyryjskiemu, ani temu mnóstwu, które jest z nim, z nami bowiem jest ktoś większy niż z nim. Z nim jest ramię cielesne, a z nami Pan, nasz Bóg, aby nas wspierać i aby toczyć nasze boje. Lud na słowa króla judzkiego Ezechiasza nabrał otuchy. Sennacheryb, król asyryjski, który wtedy z całym swym wojskiem był w Lakisz, wysłał swoje sługi do Jerozolimy, do Ezechiasza, króla judzkiego, i do wszystkich ludzi z Judy, którzy byli w Jerozolimie, z tym poselstwem. Tak mówi Sennacheryb, król asyryjski: na czym wy opieracie swoje nadzieje, że przebywacie tak oblężeni w Jerozolimie? Może Ezechiasz zwodzi was, abyście wydali siebie na śmierć z głodu i spragnienia, mówiąc: nasz Pan Bóg wybawi nas z ręki króla asyryjskiego. Czyż to nie on, Ezechiasz, poznosił jego wyżyny i ołtarze, a potem rzekł do Judy i Jerozolimy: przed jednym ołtarzem będziecie pokłon oddawać Bogu i na nim palić kadzidło. Czyż nie wiecie, co uczyniłem ja i moi przodkowie wszystkim narodom krajów? Czy naprawdę zdołali bogowie tych narodów i wszystkich ziem wybawić ich kraje z mojej ręki? Którzy spośród wszystkich bogów tych narodów, które moi przodkowie klątwą przeznaczyli na zniszczenie, zdołał wybawić swój naród z mojej ręki? Czyżby więc mógł wasz Bóg wybawić was z mojej ręki? Niech was teraz Ezechiasz nie oszukuje i nie zwodzi was czymś podobnym. Nie wierzcie mu, albowiem żaden Bóg jakiegokolwiek narodu lub królestwa nie zdoła wybawić swego narodu z mojej ręki lub z ręki moich przodków. Tym bardziej wasz Bóg nie wybawi was z mojej ręki. Słudzy jego jeszcze więcej mówili przeciw Panu Bogu i jego słudze Ezechiaszowi. Sennacheryb napisał też list, aby wydrwić Pana Boga Izraela, mówiąc o nim: podobnie jak bogowie innych narodów ziemi nie wybawili swych ludów z mojej ręki, tak samo nie wybawi swego ludu z mojej ręki Bóg Ezechiasza. Krzyczeli ponadto donośnym głosem w języku hebrajskim do ludu w Jerozolimie, który był na murach, aby ich przestraszyć i przerazić i tak zdobyć miasto. O Bogu Jerozolimy mówili, jak się mówi o bogach ludów ziemi, którzy są dziełem rąk ludzkich. Skuteczność modlitwy. Król Ezechiasz i prorok Izajasz, syn Amosa, modlili się w tej sprawie, wołając ku niebu. Wtedy Pan wysłał anioła, który wytępił wszystkich dzielnych wojowników oraz książąt i dowódców wraz z naczelnikami w obozie króla asyryjskiego. Musiał więc wrócić do swego kraju ze wstydem na twarzy. Szedł potem do świątyni swego bożka, a właśnie jego synowie sprawili, że padł pod mieczem. Tak to Pan ocalił Ezechiasza i mieszkańców Jerozolimy z ręki Sennacheryba, króla asyryjskiego, i z ręki wszystkich nieprzyjaciół. Obdarzył ich pokojem na wszystkich granicach. Wielu wówczas przynosiło do Jerozolimy ofiary Panu i kosztowne dary dla króla judzkiego Ezechiasza, który po tych wydarzeniach wzrósł w oczach wszystkich narodów. W tych dniach rozchorował się Ezechiasz śmiertelnie. Modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał cudowny znak. Ezechiasz jednak nie odwdzięczył się za wyświadczone dobrodziejstwo, ponieważ jego serce uniosło się pychą i dlatego zapłonął gniew Boży nad nim, nad Judą i nad Jerozolimą. Wtedy Ezechiasz upokorzył się za wyniosłość swego serca, on i mieszkańcy Jerozolimy, i nie spadł na nich gniew pański w dniach Ezechiasza. Bogactwo i rządy Ezechiasza. Ezechiasz posiadał bogactwa i bardzo wielką sławę. Nabył sobie skarby w srebrze, w złocie, w drogich kamieniach, w wonnościach, tarczach i innych wartościowych przedmiotach. Przygotował także składy na plony zboża, na moszcz i oliwę, stajnie dla różnych gatunków bydła i owczarnie dla trzód. Nabył sobie stada i w wielkiej ilości posiadał owce i woły, ponieważ Bóg dał mu wielkie bogactwa. To właśnie Ezechiasz zamknął wyjście wód z górnego Gihonu i poprowadził je prosto na dół ku zachodowi do miasta Dawidowego. Ezechiaszowi powodziło się we wszystkich jego przedsięwzięciach. Kiedy jednak przybyło poselstwo książąt babilońskich wysłanych do niego po to, by się dowiedzieć o cudzie, jaki zdarzył się w kraju, Bóg opuścił go, wystawiając go w ten sposób na próbę, aby ujawniły się w pełni zamiary jego serca. A reszta dziejów Ezechiasza i czyny jego pobożności opisane są w widzeniu proroka Izajasza, syna Amosa, w Księdze Królów Judzkich i Izraelskich. I spoczął Ezechiasz ze swymi przodkami i pogrzebano go przy drodze wznoszącej się do grobów synów Dawida. W związku z jego śmiercią cały Juda i mieszkańcy Jerozolimy złożyli mu hołd. Syn jego, Manasses, został w jego miejsce królem. Odstępstwo Manassesa. W chwili objęcia rządów Manasses miał 12 lat i panował 55 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, na modłę ohydnych grzechów ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami. Z powrotem odbudował wyżyny, które zniszczył jego ojciec Ezechiasz. Wznosił ołtarze Baalom i porobił aszery. Oddawał pokłon całemu wojsku niebieskiemu i służył mu. Budował również ołtarze w świątyni pańskiej, o której Pan powiedział: w Jeruzalem pozostanie imię moje na zawsze. Budował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwu dziedzińcach świątyni pańskiej. On to przeprowadził synów swoich przez ogień w dolinie synów Hinnoma, uprawiał wróżbiarstwo, czary i magię, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, pobudzając go do gniewu. I posąg rzeźbiony, który kazał wykonać, postawił w świątyni Bożej, o której Bóg powiedział do Dawida i do syna jego Salomona: w świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje imię na wieki. I już nie dopuszczę, by noga Izraelitów ustąpiła z tej ziemi, którą dałem ich przodkom, jeśli tylko będą przestrzegali tego wszystkiego, co im przykazałem w zakresie całego prawa, postanowień i nakazów danych za pośrednictwem Mojżesza. Manasses wprowadził w błąd Judę i mieszkańców Jerozolimy, tak iż czynili większe zło aniżeli narody pogańskie, które Pan wytracił przed Izraelitami. Napominał Pan Manassesa i jego lud, ale nie nakłonili ucha. Wtedy Pan sprowadził przeciwko nim dowódców wojsk króla asyryjskiego, którzy pojmali Manassesa na haki, zakuli w spiżowe dwa łańcuchy i uprowadzili do Babilonu. Nawrócenie Manassesa. W ucisku przebłagał on Pana Boga swego i upokorzył się bardzo przed Bogiem swych przodków. Prosił go, a on go wysłuchał. Usłyszał jego prośbę i pozwolił mu wrócić do Jerozolimy, do swego królestwa. W ten sposób Manasses zrozumiał, że tylko sam Pan jest Bogiem. Wybudował potem mur zewnętrzny miasta Dawidowego na zachód od Gihonu, w dolinie aż do wejścia Bramy Rybnej i naokoło Ofelu. Następnie bardzo go podwyższył. Ustanowił też dowódców wojskowych we wszystkich miastach warownych Judy. Usunął obcych bogów i ów posąg ze świątyni pańskiej, oraz wszystkie ołtarze, które wybudował na górze świątyni pańskiej i w Jerozolimie. Wyrzucił je poza miasto. Odbudowawszy ołtarz pański, złożył na nim ofiary biesiadne oraz dziękczynne, a mieszkańcom Judy przykazał, aby służyli Panu, Bogu Izraela. Lud jednak nadal składał ofiary na wyżynach, lecz tylko dla Pana, Boga swego. A pozostałe dzieje Manassesa, jego modlitwa do Boga oraz słowa widzących, którzy mówili do niego w imię Pana Boga Izraela, są opisane w Dziejach Królów Izraela. Jego zaś modlitwa i jej wysłuchanie, wszystkie jego grzechy i występki, miejsca, na których ustanowił wyżyny, ustawił aszery i posągi przed jego upokorzeniem się, zapisane zostały w Dziejach Hozaja. Spoczął wreszcie Manasses ze swymi przodkami i pochowano go w jego domu. Syn jego Amon został w jego miejsce królem. Rządy odstępcy Amona. W chwili objęcia rządów Amon miał 22 lata i panował 2 lata w Jerozolimie. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, tak jak ojciec jego Manasses. Amon składał ofiary wszystkim bożkom, które kazał sporządzić jego ojciec Manasses i służył im. Ale się nie upokorzył wobec Pana, jak się upokorzył jego ojciec Manasses. Wręcz przeciwnie, zwiększył jeszcze winę. Słudzy jego uknuli spisek przeciw niemu i zabili go w jego pałacu. Lecz lud kraju wytracił wszystkich, którzy spiskowali przeciw królowi Amonowi, a w jego miejsce lud kraju ustanowił królem jego syna Jozjasza. Odrodzenie religijne za Jozjasza. W chwili objęcia rządów Jozjasz miał 8 lat i panował 31 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, kroczył drogami swego praojca Dawida, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo. W 8 roku swych rządów, chociaż jeszcze był młodzieńcem, zaczął szukać Boga swego praojca Dawida, a w 12 roku rozpoczął oczyszczanie Judy i Jerozolimy z wyżyn, aszer oraz bożków rzeźbionych i odlewanych z metalu. W jego obecności burzono ołtarze Baalów, zwalił on stele słoneczne, które były na nich u góry, połamał aszery, posągi rzeźbione i odlewane z metalu, pokruszył je, zmiażdżył, a szczątki ich porozsypywał na grobach tych, którzy im składali ofiary. Kości kapłanów spalił na ich ołtarzach i tak oczyścił Judę i Jerozolimę. W miastach Manassesa, Efraima i Symeona, aż do Neftalego, na ich placach wywrócił ołtarze, rozbił i pokruszył aszery i posągi oraz zwalił wszystkie stele słoneczne w całej ziemi Izraela. Potem zaś wrócił do Jerozolimy. W 18 roku swych rządów, przy oczyszczaniu ziemi i świątyni, polecił Szafanowi, synowi Asaliasza i Maasejaszowi, zarządcy miasta, oraz Joachowi, synowi Joachaza, sekretarzowi, odnowić świątynię Pana Boga swego. Udali się do arcykapłana Hilkiasza i oddali pieniądze przyniesione do świątyni Bożej, które zebrali odźwierni lewici od ludzi z Manassesa, Efraima i od całej reszty Izraela, z całej ziemi Judy i Beniamina oraz od mieszkańców Jerozolimy. Wręczono je następnie kierownikom robót jako nadzorcom w świątyni pańskiej, a ci wydali je na robotników pracujących w świątyni pańskiej celem naprawienia i odnowienia budynku. Wydali więc je na cieśli i budowniczych oraz na kupno ciosowych kamieni i drewna zdatnego na wiązania i na ściany budynków, które królowie judzcy doprowadzili do ruiny. Ludzie ci wykonali swą pracę z niezachwianą wiernością. Nad nimi byli Jahat i Obadjasz, lewici z synów Merariego oraz Zachariasz i Meszulam z synów Kehata, aby nimi kierować, oraz lewici, którzy umieli grać na instrumentach muzycznych. Dozorowali oni noszących ciężary i kierowali robotnikami wykonującymi jakąkolwiek pracę. Wśród lewitów byli też pisarze, urzędnicy i odźwierni. Odnalezienie Księgi Prawa. Podczas wydobywania pieniędzy złożonych w świątyni pańskiej, kapłan Hilkiasz znalazł Księgę Prawa Pańskiego, przekazaną za pośrednictwem Mojżesza. Odezwał się wówczas Hilkiasz i rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem Księgę Prawa w świątyni pańskiej, i dał ją Szafanowi. Następnie Szafan zaniósł tę księgę do króla i raz jeszcze królowi zdał sprawę z tego zdarzenia w słowach: słudzy twoi wykonują wszystko, co im było powierzone. Pieniądze znalezione w świątyni pańskiej wręczyli nadzorcom i robotnikom. Sekretarz Szafan oznajmił jeszcze królowi. Kapłan Hilkiasz dał mi księgę i Szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa prawa, rozdarł szaty. Wyrocznia Huldy. Następnie król rozkazał Hilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Miki, sekretarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi. Idźcie radzić się Pana co do mnie oraz pozostałych z Izraela i Judy w związku ze słowami tej znalezionej księgi, bo wielki gniew Pana zapłonął nad nami z tego powodu, że przodkowie nasi nie słuchali słów Pańskich, aby spełniać wszystko, co jest napisane w tej księdze. Udał się więc Hilkiasz i ci, którym król rozkazał, do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tokechata, syna Hasry, strażnika szat. Mieszkała ona w Jerozolimie w Nowym Mieście. Opowiedzieli jej, jak to było, a ona im rzekła: to mówi Pan, Bóg Izraela, powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie. To mówi Pan. Oto sprowadzam zagładę na to miejsce i na jego mieszkańców. Wszystkie przekleństwa, jakie są napisane w tej księdze, którą czytali przed królem judzkim. Za to, że opuścili mnie i składali ofiary kadzielne bogom obcym, drażniąc mnie wszystkimi dziełami rąk swoich, zapłonął mój gniew przeciw temu miejscu i nie zagaśnie. A do króla judzkiego, który was posłał, aby radzić się Pana, powiecie w ten sposób. To mówi Pan, Bóg Izraela, co do słów, które usłyszałeś. Ponieważ ulękło się twoje serce i upokorzyłeś się przed obliczem Boga, słuchając tego, co wypowiedziałem przeciw temu miejscu i mieszkańcom jego. Ponieważ ukorzyłeś się przede mną, rozdarłeś swoje szaty i płakałeś przed moim obliczem, to również i ja wysłuchałem ciebie, wyrocznia Pana. Oto ja przyłączę cię do twoich przodków i będziesz pochowany spokojnie w swoim grobie. I oczy twoje nie ujrzą całej zagłady, jaką sprowadzam na to miejsce i na jego mieszkańców. A oni zanieśli tę odpowiedź królowi. Odnowienie przymierza. Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się koło niego cała starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do świątyni pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i lewici oraz cały lud, od największych do najmniejszych. Odczytał wobec nich całą treść księgi przymierza znalezionej w świątyni pańskiej. Następnie król stanął na swoim miejscu i zawarł przymierze przed obliczem Pana, że pójdą za Panem i że będą przestrzegali jego poleceń, praw i postanowień całym sercem i całą duszą i w czyn zamienią słowa przymierza zapisane w tej księdze. Dał on wszystkim znajdującym się w Jerozolimie i w Beniaminie właściwe stanowisko, a mieszkańcy Jerozolimy zastosowali się do przymierza z Bogiem, Bogiem ich ojców. Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem izraelskich i zobowiązał wszystkich znajdujących się w Izraelu do służenia Panu ich Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana, Boga swych ojców. Uroczysta Pascha za Jozjasza. Jozjasz obchodził w Jerozolimie Paschę na cześć Pana. Dnia 14 miesiąca pierwszego ofiarowano baranka paschalnego. Wyznaczył wówczas kapłanom ich stanowiska i dodał im odwagi do służby w świątyni pańskiej. Rzekł potem do lewitów nauczających całego Izraela poświęconych Panu. Złóżcie arkę świętą w świątyni, którą wybudował Salomon, syn Dawida, króla izraelskiego. Nie potrzeba jej już dźwigać na barkach. Teraz służyć będziecie Panu, Bogu waszemu, jego ludowi, Izraelowi. Rozstawcie się według rodów, podzieleni według waszych zmian, według rozporządzenia Dawida, króla izraelskiego i przepisu jego syna Salomona. Stawajcie w przybytku do rozporządzenia grup utworzonych według rodów dla waszych braci i synów ludu, jeden oddział lewitów dla każdego rodu. Ofiarujcie paschę, oczyśćcie się i bądźcie gotowi służyć waszym braciom zgodnie z nakazem pańskim danym za pośrednictwem Mojżesza. Jozjasz postarał się o wiele drobnego bydła dla synów ludu. Około 30 000 baranków i koźląt jako ofiary paschalne dla wszystkich tam obecnych, a ponad 30 000 dużego bydła. Wszystko to pochodziło z dóbr królewskich. Także jego naczelnicy złożyli dobrowolne ofiary dla ludu, dla kapłanów i dla lewitów. Hilkiasz, Zachariasz i Jehiel, przełożeni świątyni Bożej, ofiarowali kapłanom 2600 baranków paschalnych i 300 wołów. a Konania ze swymi braćmi Szemajaszem i Netanaelem oraz Haszabiasz, Jejel i Jozabat, przełożeni Lewitów, ofiarowali Lewitom jako żertwy paschalne 5000 baranków i 500 wołów. Gdy służba Boża była już przygotowana, kapłani stanęli na swoim miejscu, a Lewici w swoich zmianach według rozkazu królewskiego. Ofiarowali oni paschę, kapłani wylewali krew, a tymczasem Lewici odzierali żertwy ze skóry. Potem oddzielili części przeznaczone na całopalenie, wręczając je grupom utworzonym według rodów, synom ludu, aby je złożono w ofierze dla Pana, jak napisane jest w Księdze Mojżesza. Podobnie uczyniono i z dużym bydłem. Upiekli następnie baranka paschalnego na ogniu według przepisu, a inne ofiary przygotowali w garnkach, kotłach i rondlach i roznosili je pośpiesznie wszystkim synom ludu. W końcu przygotowali posiłek sobie i kapłanom, kapłani bowiem, jako synowie Aarona, byli zajęci składaniem całopaleń i tłuszczu aż do nocy. Dlatego to Lewici przygotowali posiłek sobie i kapłanom, synom Aarona. Śpiewacy, synowie Asafa, znajdowali się na swych stanowiskach zgodnie z poleceniem Dawida, Asafa, Hemana i Jedutuna, widzącego królewskiego. Odźwierni czuwali przy każdej bramie. Nie potrzebowali oni odchodzić od swej pracy, ponieważ bracia ich Lewici przygotowywali im posiłek. Tak to ustalona została w owym dniu cała służba pańska, aby obchodzić Paschę i składać całopalenia na ołtarzu pańskim według polecenia króla Jozjasza. Izraelici obecni tam w tym czasie obchodzili Paschę, to jest uroczystość prześników, przez 7 dni. Nie obchodzono tak Paschy w Izraelu od czasu proroka Samuela i żaden z królów izraelskich nie obchodził tak Paschy, jak ją obchodził Jozjasz, kapłani Lewici i cała Juda i Izrael, który się tam znajdował, i mieszkańcy Jerozolimy. Pascha ta obchodzona była w 18 roku rządów Jozjasza. Jozjasz ginie w walce z Faraonem. Po tym wszystkim, co Jozjasz uczynił dla odnowienia świątyni, król egipski Neko wyruszył, aby walczyć pod Karkemisz nad Eufratem. Jozjasz wyszedł przeciw niemu, lecz tamten wysłał do niego posłów, aby mu powiedzieli: cóż jest między mną a tobą, królu judzki? Nie przeciw tobie ciągnę dzisiaj, ale przeciw domowi, z którym jestem w walce. Bóg mi rzekł, abym się pośpieszył. Nie sprzeciwiaj się więc Bogu, który jest ze mną, aby cię nie zniszczył. Jozjasz jednak nie odwrócił się od niego i postanowił z nim walczyć. Nie usłuchał słów Neko pochodzących z ust Bożych i wystąpił do walki na równinie Megido. Wtedy to łucznicy trafili strzałami króla Jozjasza, który rzekł swoim sługom: wyprowadźcie mnie, bo jestem ciężko ranny. Wyciągnęli go jego słudzy z Rydwanu i posadzili na drugim wozie, który do niego należał, i zawieźli do Jerozolimy, gdzie umarł. Pogrzebano go w grobowcach jego przodków. Cała Juda i Jerozolima opłakiwali Jozjasza. Jeremiasz ułożył tren o Jozjaszu, który wszyscy śpiewacy i śpiewaczki wykonują jeszcze po dziś dzień w swoich lamentacjach nad Jozjaszem. I to stało się zwyczajem w Izraelu. Oto zapisane są one w lamentacjach. Pozostałe zaś dzieje Jozjasza, jego plany pobożne, zgodne z tym, co napisane jest w prawie pańskim, jego dzieła, pierwsze i ostatnie, są zapisane w Księdze Królów Izraelskich i Judzkich. Joachas i Jojakim. Lud kraju wziął Joachaza, syna Jozjasza, i ustanowił go królem w miejsce jego ojca w Jerozolimie. W chwili objęcia rządów Joachas miał 23 lata, a 3 miesiące panował w Jerozolimie. Król egipski usunął go, by nie panował w Jerozolimie, i nałożył na kraj daninę w wysokości 100 talentów srebra i 1 talentu złota. Następnie król egipski ustanowił nad Judą i Jerozolimą jego brata Eliakima i zmienił mu imię na Jojakim, a jego brata Joachaza pojmał Neko i zaprowadził do Egiptu. W chwili objęcia rządów Jojakim miał 25 lat i rządził 11 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, Boga swego. Przeciw niemu wyruszył Nabuchodonozor, król babiloński, zakuł go w podwójne kajdany z brązu, by uprowadzić do Babilonu. Wywiózł też Nabuchodonozor do Babilonu część naczyń świątyni pańskiej i złożył je w swoim pałacu w Babilonie. Pozostałe zaś dzieje Jojakima, obrzydliwości, jakie popełnił, i to, co znaleziono przeciw niemu, zostało zapisane w Księdze Królów Izraela i Judy. Syn jego, Jechoniasz, został w jego miejsce królem. Jechoniasz. W chwili objęcia rządów Jechoniasz miał 18 lat, a panował w Jerozolimie 3 miesiące i 10 dni. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. Z początkiem roku Nabuchodonozor posłał po niego i kazał go uprowadzić do Babilonu wraz z drogocennymi naczyniami świątyni pańskiej, a w jego miejsce ustanowił królem jego brata, Sedecjasza. Sedecjasz i koniec monarchii. W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał 21 lat i panował 11 lat w Jerozolimie. Czynił to, co jest złe w oczach Pana Boga swego i nie chciał się ukorzyć przed Jeremiaszem prorokiem, posłanym przez usta pańskie. Nadto zbuntował się przeciw królowi Nabuchodonozorowi, któremu na Boga zaprzysiągł wierność. Uczynił on kark swój twardym, a serce nieustępliwym, aby nie nawrócić się do Pana Boga Izraela. Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia. Niewola babilońska. Sprowadził wtedy przeciw nim króla chaldejskiego, który wyciął mieczem ich młodzieńców wewnątrz świątyni i nie ulitował się ani nad młodzieńcem, ani nad dziewicą, ani nad starcem, ani nad siwą głową. Bóg wszystko oddał w jego ręce. Wszystkie naczynia świątyni Bożej, tak wielkie jak i małe, wraz ze skarbami domu pańskiego i ze skarbami króla i jego książąt, wywiózł do Babilonu. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy. Wszystkie jej pałace spalili ogniem i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez 70 lat. Lepsza przyszłość. Aby się spełniło słowo pańskie, z ust Jeremiasza pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I on mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie.